My jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać o nas, o tym co. Ja mówię tylko o muzykowaniu. Tomek, czego mnie nauczył Tomek Stańko? Dlaczego może mnie zapraszają ludzie muzycy? Bo ja nie umiem grać. Ja jestem niewykształcony, nie chodziłem do szkoły muzycznej, nikt mnie tego nie uczył. Natomiast Tomek Stańko nauczył mnie jednego, że jak grasz drugim człowiekiem, nie masz prawa wykonać ani jednego dźwięku, ani uderzenia, dopóki nie wejdziesz w myślenie człowieka, dla którego grasz. I na tym polega całe muzykowanie, że muzykowanie to nie jest umiejętność zagrania jakiegoś dźwięku czy frazy, tylko muzykowanie polega na umiejętności słuchania tego, co tak podobnie życie, małżeństwie, polega na umiejętności słuchania. Znaczy dla nas mężczyzn to jest bardzo trudne, dlatego że kobiety nam powinny o wiele rzeczy więcej niż to, no, na co interesuje, prawda? Ale umiejętność słuchania, jeżeli chcesz służyć dobrze kobietom, to musisz jej wysłuchać, bez względu na to, czy to interesuje, czy nie interesuje, musisz jej wysłuchać do końca, się przytakiwać, że słuchasz, nie? I to nawiązuje relacje. Na przykład muzykowanie na tym polega. A tu jest jeszcze jedna rzecz, która akurat mnie została jakby dana, że rozważałem drugą tajemnicę różańca, o tym, jak Matka Boża idzie do ciotki Eli, żeby sprzątać prawdę kobietę za mnie, a ona wstaje, wróca i krzyczy, a skończy mi to, że Matka mojego Boga przychodzi do mnie. I stąd mi się wzięło, że biada mi, aby ktokolwiek po spotkaniu ze mną zapamiętał mnie, a nie Ciebie, Pani, mówi. I biada mi, aby ktokolwiek po spotkaniu ze mną nie odczuł obecności żywego Boga. Że my jesteśmy w ogóle... dane nam tu dzisiaj jest dać spotkać się i żeby odczuć coś takiego, że wychodzimy z radością i wiemy, że żeby odkryć swoje miejsce na tej planecie, w swoim szyku, a szczególnie tam, gdzie zostałeś postawiony, w swoim domu, nie? Bo tu jest twój obowiązek. Jedyne miejsce, gdzie ślubowałeś, to twoja żona, nie dzieci twoje, to żona, nie? Czasem dzieje się zapiera to małżeństwo, dlatego że żona po urodzeniu dziecka już na drugi plan spycha swojego męża, dziecko staje się, tak? I to jest błąd, nie? Bo ona ślubowała tobie. Dzieci za chwileczkę pójdą, one muszą być wolne, one są wolne, musisz ich wypchnąć. Bo w domu nie ma nic gorszego, jak nie może o czymś powiedzieć dziecko o swoich rodziców, tak? Oni pójdą. Tworzycie jedno ze swoją żoną, nie? Tak samo mówię, wracam do muzyki. Moje zadanie jest. Słuchajcie, całe lata ja zagrałem w Rosji, mogę sobie powiedzieć, ponad 2000 koncertów. Wiele trad rosyjskich, w ogóle nie pamiętam, że zagrałem jakikolwiek koncert, tak bym uwalony w ogóle, nie? Podobno były to najlepsze koncerty w historii w ogóle, zagrałem na Mogieni. I traktowałem tych ludzi, którzy przychodzili na koncert, jako żebyście wiedzieli, co my tutaj było, nie? A sobie robimy tak. Oni ludzie szaleni w ogóle, nie? A dzisiaj mi się tak zmieniło, że mam taką świadomość, że każdy z tych ludków, którzy tam przychodzą i zapłacili bilety, jest czymś lepszy ode mnie. I oni zapłacili bilety, żeby się spotkać ze mną, a on jest czymś lepszy ode mnie. Więc dla niego w ogóle każdy człowiek to wyjść na salę i każdy ukryto przed każdym ucałować mu nogi. Że ty chciałeś przyjść na spotkanie ze mną, jak jesteś czymś najlepszy na świecie, jeszcze za to zapłaciłeś. Ja mówię o moim stosunku do mojego zawodu, do wykonywania mojego zawodu i do wykonywania mojej pracy, a przy okazji muzyki. Bo wiem, że granie to jest umiejętność słuchania. Młodzi ludzie popełniają takie błędy, bo grałem z różnymi młodymi zespołami, gdzieś tam grałem przed nami czy ponad, no nieważne, nie? I nagle robią próby i ktoś tam krzyczy, a mnie jest za mało, proszę do akustyka, bo to mnie jest w ogóle nie słychać, bo ja tu chcę. I kiedyś tacy młodzi ludzie, rockmeni, ponieważ mam dosyć duży dom, mam taki klub, gdzie można sobie robić próby, można grać. Przyszło 5 młodych chłopaków, dosyć sprawnie grających, tylko się okazało, że oni, kurczę, to coś tu, ten z Matiasie Szymilwani wypluli jeden głośnik, w ogóle tak odkręcił ten gałek na basie, że w ogóle ten głośnik wyrzucił i wokół jest mało, bo mówię, ty niezłe, mało. I ten mówi, ty, jak ty chcesz usłyszeć swojego kolegę, jak ty grasz tak głośno, nie? Mówi, dopóki nie usłyszysz każdego swojego kolegu, co gra, co ci chce powiedzieć, a co swoimi dźwiękami, to w ogóle nie stawaj do gry, bo to jest umiejętność rozmowy. Na samo jakbyśmy tutaj zaczęli się przekrzykiwać i nagle 5 zaczęło mówić coraz głośniej, bo każdy swoją rację, to nic z tego, muzykowanie na tym polega. Natomiast mówię, tutaj to jest specyficzny rozdział, że mnie to mój syn bawił się w techno, nie? Bawił się w ten. Mój syn w ogóle nie poszedł do szkoły muzycznej, dlatego że mówię, bo Tam uczą mnie muzyki, gdzie ja bym chciał grać. Najpierw grał w pięciu zespołach rockowych, ja się do gimnazjum chodził, wyciągał instrumenty, bo ja mam te instrumenty w różnych domu. Potem szukałem talerzy moich po całym Krakowie, a talerze od błędów są droższe od całych tych błędów, bo to w ogóle takie jest. I potem się zaczął bawić w techno, podobno był bardzo dobry w Krakowie. Jako nie potrzebny, to skończył to stosunki międzynarodowe i teraz ma zupełnie inny wizy, bo do tych Chin jeździ. Ale chodzi o stosunek do drugiego człowieka, który przychodzi na twoją. Mnie nie kręci w ogóle. Słuchajcie, ja gram chyba, chodzi do 6 czy 7 klasy szkoły podstawowej, jak zacząłem grać na całą nocy zabawa. Graliśmy we grupie z takim moim kolegą organistą. Akordonie, to on gra na akordonie, ja na bębnach, a jak on się zmęczył na akordonie, to ja gram na akordonie, on gra na bębnach, także my grali całą nocę zabawy. Zresztą to jak Rosjanie nakręcili taki film, on jest trzeba taka moja Rosjanka, która tłumaczy w ogóle moje książki. I tam taki moment mówiła, że ja chodziłem do 6 klasy 7, to mój tata chodził na te całą nocę zabawy, bo dzisiaj to nie ma tego, że w szkołach, w przedszkolach organizował się zabawy, karnawale, nie? Ale mój tata chodził, wiecie dlaczego? Dlatego, że takie było hasło, przerwa krótka, do okresu przyszła wódka, nie? Żeby ja się wtedy w 14 lat czy 15, żeby nie musiał tego grzały pić, to tam mój tata chodził, musiał się spijać, za mnie tą grzałę. Natomiast ja mówię o samym muzykowaniu. Nie wchodzę w to, bo ja bym musiał z tym porozmawiać, nie? Tutaj myśmy, dlaczego robię ja to, co robię, dlaczego on robi to, co robi. Bo tu możemy tylko osądzać. To by było absolutnie niesprawiedliwe. Nie daję mu żadnych szans. To ma jakiś sens. Ja nie mam czasu na takie rzeczy, nie? Nie mam czasu, bo albo muzykowanie, albo pisanie, albo rozmawianie, spotkanie. Mam tyle rzeczy na głowie, do czego dobrze, że ja od małego grałem. Sobie nie wyobrażam siebie w ogóle na parkiecie w ogóle tego. Chyba żebym był bardzo pijany, to może to jeszcze jak tego, no to pamiętam, jechaliśmy 47 lat do Ameryki, 7 lat samolotami, nie? Raczej jeździć do Ameryki, do Szybatorium, to było 14 dni na morzu, nie trzeba było coś robić, no to była bania i wieczorem w ogóle tancing, nie? Bo tam żeśmy dostawaliśmy ten przelot, że zagraliśmy jeden koncert w ogóle i za to jechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, więc mieliśmy za darmo za jeden koncert, ze skaliami, czy potem z innymi grupami, jak jechałem. No to trzeba co robić wieczorami? No to bania i dobry tańczy, no a dopiero po banie można było tańczyć, bo teraz muzyka techno działa w ogóle na zmysły przez bardzo głośną. Życzę wam, gdyby się udało, wam kiedyś zaprosić Leszka Dokowicza, nie? Lech Dokowicz, znać go w internecie. To jest facet, który był jednym z wybitniejszych DJ-ów w ogóle w Niemczech. W Niemczech zarabiał bardzo dużo pieniędzy. Jak zobaczył te techno dyskoteki w ogóle w Niemczech i zobaczył, dlaczego i jakie obrazy są puszczane na ścianę, co się dzieje w ogóle w światłach, w mocy i jakie hasła są, które wchodzą po świadomość człowieka, zaczął uciekać stamtąd. Ja mało go kilka razy go nie zabili. Ja miałem z nim rekolekcję w Chicago, prowadziłem na Świętej Trójcy w Chicago, mieliśmy tydzień czasu, od niedzieli do niedzieli. On miał godzinę, ja miałem godzinę codziennie wieczorem. Bo życzę wam, by się udało kiedyś spotkać z człowiekiem, który uciekł z tego biznesu, nie? Uciekł z tego biznesu, nazywa się Lech Dokowicz. Warto, dlatego że on ma dużo do powiedzenia, bo jest jednym z ważniejszych DJ-ów w Niemczech, Polak. Nie? Polak bardzo dużo pieniędzy zarabiał i to są takie rzeczy. Są też głosy, że jest tak zwane chrześcijańskie techno, wszystko jedno. Ja tak, nie? I możemy sobie rozmawiać tylko z człowiekiem, który to robi. Tutaj matury nie zdobędziemy, dlatego że mówię, nie ma większego błędu, jak rozmawiać o kimś albo o jakichś rzeczy, o których nie mamy zielonego pojęcia. Ja mogę powiedzieć o moim muzykowaniu, nie? Że się nauczyłem, że najpierw muszę słuchać człowieka, dopiero mogę z nim grać, nie? Widziałem mnóstwo fenomenalnych muzyków, w ogóle praktyków amerykańskich, którzy, jak patrzyłem się na niego, to tak w ogóle nie umiał grać, nie? Wtedy zamykałem oczy i słuchałem tej muzyki i mówię, kurczę, same dychy. Bo taki przykład, jak byłem w Ameryce, na pewno spotkaliście się z Michałem Urbaniakiem, to taki jeden z naszych tych czołowych saksofonistów, skrzypek, w ogóle długie lata był w Ameryce. I byłem u niego w domu w Nowym Jorku I on mu opowiadał, że zaprosił Lenny White'a. Lenny White to był taki jeden był do 30 dnia na Chicago, jeden z wybitniejszych perkusistów na świecie. Zaprosił go na biznes. A wiesz, Ameryka to jest świat biznesu, że płacisz to, ma wszystko, może to też, co może mieć, to musi mieć pieniądze. Nie? Zaprosił Lenny White'a, żeby zagranie, żeby w jakimś klubie zagrali. Nie? No i tak po pierwszej części on słyszy, że grają. I tam by ten Lenny White w ogóle nie gra na tych błędach, nie? W ogóle nie gra na tych błędach, a on się spodziewał, że jak zaprosi takiego mistrza, no to tam będzie lawina dźwięków, bo ci dały jakieś wielkie rzeczy, a tam jak do tego Lenny White'a nie było, nie? I schodzą po pierwszej części, a Michał wszystko nabywa. Po pierwszej części tego konceptu są do garderoby i on tak się patrzy na tego Lenny White'a, słuchaj, czy coś tu nie pasuje, czy on w ogóle czuje, że to gra jakoś tego... niezadowolony jest z tego grania tutaj, nie? A on mówi, nie, no wszystko w porządku, o co chodzi, nie? No bo tak jakby tutaj jakbyś w ogóle nie chciało ci się grać. A Michał to wszystko nagrywa, nie? Pójdźmy to, co my wygrali i powiedzmy, w którym miejscu coś tam było źle, nie? I otworzyli tą muzykę i słuchają, zamknął oczy i słucha tego. A tam same dychy. Same dychy, to znaczy, że ani jednego danego dźwięku, tylko wszystko, co on mówi, ja jestem tylko po to, nie żeby być przed tobą, tylko żeby to się dobrze grało. Granie na bębnach i w sekcji polega na tym, żeby solista, którym ja gram, żeby jemu było dobrze, żeby jemu się dobrze grało. A ten Michał to wszystko mówi, kurde, to same dychy. Jakby zagrał jeden dźwięk więcej, to by przygotowali, nie? A on go po prostu cały czas, on grał i go, jego podnosił. Jego podnosił, żeby się lepiej grało, a żeby nie słyszał, niekoniecznie słyszał, co tam jest, tylko tego podnosił. Na tym to polega. Znaczy, w moim muzykowaniu, jak ja traktuję w ogóle granie, nie? Oczywiście jeszcze raz mówię, że zagrałem setki koncertów, bo niektóre tracę pobyły w Związku Radzieckim, że nie pamiętam ani jednego koncertu, była bania nie, i w ogóle różne, i Hasz, i w ogóle, i Marycha, wszystko. Nie, i to traktowałem ludzie tych ludzi. A dzisiaj, kurczę, to mówię, ale polskie, chcieli przyjść na spotkanie, bo w tylu facetów, każdy z nich jeszcze najlepszy na świecie, i przyjść na spotkanie, no, nie. Ja bym ktoś powiedział, że tam będzie jakiś ludzi, ja bym nie przyszedł tutaj, a ci w ogóle zdziwiłaś, żeby się to w ogóle przyszli. To mówię tak, rozgadałem się, a to było jedno krótkie pytanie. Na temat DJ-ostwa. Nie wiem. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Natomiast bardzo chętnie, jakby tu był ten syn i on by opowiadał tą historię, to by być może, żebyśmy wszyscy tutaj oszaleli, byśmy się sami byli, stali się w ogóle fanami takiej technodyskotek, nie? Różnych. Bo to jeszcze bo są jeszcze DJ-stwo, to nie tylko techno, ale są też DJ, które puszczają hity, robią zabawy, grają różnymi hitami, piosenkami. No, to jest krewoma.
Zdaje się, że tam jest różne formy, ja to tak nie wiem.
No.
Natomiast wiem, że się interesuje taką muzyką z tamtych czasów, z naszych czasów.
No.
Płyty ściąga,
to mówię, że...
Tylko mówię, tam nagrywa pewne rzeczy razem z kolegami, tam płyty mi czasami nawie, tak słucham, ale tak mi ciężko, tak... Nie wiem, jak ty...
Znaczy, to nie jest techno przede wszystkim, tylko to jest czarna muzyka z płyt winylowych.
Ja wiem, no...
Miksy, także to nie są białe rękawiczki i tam Marycha i tak dalej.
Ja mówię, no nie możemy rozmawiać o czymś, czego tu nie ma. To jest największy błąd. My gadamy o czym, że każdy to robi jakąś działkę i każdy jest mówię, czym należy na sieci, bo my się spotkamy w tygodniu, żeby gadać o tym, co nas interesuje. Nas tu po kolei i ilu nas tu jest. Pogadanie o czymś tam, to jakbyśmy dzisiaj na przykład chcieli powiedzieć, że ten polityk, którego tu nie ma, będziemy go tutaj teraz, no to na tej zasadzie będziemy mówić, a ten jest tego, że dobry, a ten jest niedobry. Nie o to chodzi. My tu i o nas, o tym męskim gronie raz w miesiącu. Janusz się uparł, że żadnej baby, tylko że a my kurczę, ja to wyrobię, dlatego że ja podoba mi się kobiety, to co on robi?
Bym nie chciał, żeby temat muzyczny zdominował to spotkanie i siłą rzeczy, że sam się narzuca, bo większość pana kojarzy tutaj z tym zawodem jeszcze, ale już bliżej troszeczkę tego tematu głównego chciałem spytać, bo nawet pan wspomniał w pewnym momencie o protestantach i o ich umiejętnościach uwielbieniowych, nazwijmy. Czy mówi panu coś słowo Hillsong?
To samym Hillsong w ogóle parę rzeczy mamki songowe Kowalczania. No, nawet miałem taki moment, że jedną piosenkę, że przepiękną graliśmy, a z Hillsongu z Australii i jedna dziewczyna, naszą Amerykankę, która tutaj jakieś tutaj tydzień wykłada na uniwersytecie, wydała śpiewnik ponad 300 utworów i ona dostała copyright na te tłumaczenia tej Hillsongowej pieśni. I Brent grał 3 lata temu grał na taką pieśń, którą zaraz mogę pokazać w ogóle, na której płycie, na którym to koncercie jest. I ja ze wszystkimi autorami i wszystkimi copywriterami utrzymuję kontakt, że ja bym się nie odważył zagrać jakiegoś utworu. Znaczy większość utworów w polskich wspólnotach to są przedruki amerykańskie czy hitsongowe w ogóle rzeczy. I zawsze koresponduję z nimi, że chcę nagrać taką pieśń. To tak polega, że ja wysyłam tam polski tekst, znaczy tekst oryginalny, potem polski i przetłumaczony do polskie słowo w słowo na oryginalny tekst, nie? Napisałem do hitsongu, że chcę zagrać taką pieśń i oni mi odpisali, że copyright na tłumaczenie tej pieśni ma ta i ta kobieta w Polsce, która tu jest, nie? Natomiast wziąłem ten śpiewnik, która tam wydała, te 300 utworów i jej tłumaczenie jest tłumaczenie jakby inżyniera, który nigdy nie był na tłumaczeniu modlitewny, nie? I mówię, kurde, no taka słowa są przetłumaczone, ale nie ma ducha.
Nie ma ducha.
I mówię, Pokolina, znalazłem do kobiety w Polsce i mówię, słuchaj, no chcę nagrać taką rzecz, masz copyright na to, natomiast ten tekst, nie? I puściłem jej w ogóle tą piosenkę w naszym wykonaniu i na tekst pokazałem. I dokładnie do tego, że ona pisała do Hillsongu błagalny list, żeby wyjątkowo zezwolili na wykonanie tej pieśni z tekstem, który ja gram, nie? Który wygramy. No i taką miałem tę przygodę z Hillsongiem, świetne. Pani się nazywa Zdziew. Ona lat chyba 8 czy 9 w ogóle płyt i DVD koncertów, no to piękne rzeczy. Tylko, że to są protestanckie rzeczy. No i ja mówię, że porównując, ja to wszystkim wysyłam oczywiście do Australii tą wersję. I słuchajcie, mam tylko taką jedną rzecz, bo ten, żeby cokolwiek, jakie koszty były, to muszę tego wydrukować dość dużo, nie? Bo tam się wydrukuje powiedzmy 10 sztuk, czy 2 tysiące, to tyle samo kosztuje, nie? To tyle samo kosztuje, w związku z czym no mam tego, no, mówię, subit mi się zwalali o tych 11 lat i płyty DVD i CD. To kupują ludzie, którzy tylko przyjeżdżają do Rzeszowa, nie? Bo tego żadnej reklamy w Polsce, tego nigdzie nie ma. Tak. Tylko ci ludzie, którzy raz byli, no to już kupują, to odprowadzają te rzeczy, nie? I tak wszyscy, gdzie wysyłam się, czy do Australii, czy do Ameryki, czy do Anglii, do tych wszystkich centra muzyki chrześcijańskiej, wszyscy piją zapytu, bo to jest najwyższy poziom. Nawet porównać z Hillsongiem, bo u nas mamy pełną orkiestrę symfoniczną. Tam w Hillsongu jest tam sekcja, może taki kwartet zwyczkowy, nie? Sekcja, a tutaj mam w ogóle 200 osób na scenie, na raz to wszystko robi. I wszyscy piją w zachwytu, mówi, jest wydarzenie w ogóle, a ja to mówię, że to jest największe wydarzenie na świecie, dlatego, że to mówię, tylko dostaję z Hillsongu, dostaję z Ameryki takie teksty, tylko mówię, to wiesz co, ale przysłał być mi jeszcze jedną płytę. Ale nikt nie chce przysłać, żeby przysłać 1000, tylko tylko jedno, ale to nieważne, mówię, to nieważne, ważne, że ludzie wiedzą. Proszę zobaczyć tutaj tę płytę z 2010 roku. Wydałem płytę, ponieważ to był 10. jubileuszowy koncert, wydałem książkę ze świadectwami ludzi, którzy coś przeżyli, którym się życie zmieniło na tym koncercie. A dlaczego taka okładka jest? Dlatego, że ja już chciałem zrezygnować w ogóle, już nie chciałem nie robić tego, ale to tam mi się te dwuchacy skojarzyły, że Pan Bóg pozwolił nam zrobić taki koncert w Rzeszowie. A teraz mówi, dmuchnął teraz i teraz mówi, tam będziemy, teraz nie ma Rzeszowa, robimy, Wrocław po całym świecie, nie? Wrocław ma po całym świecie, dlatego te dwuchacy tak mi się skojarzyły. I już nie chciałem tego robić, ale ktoś mądry rzucił hasło, że, a może będziemy pojechali do Ziemi Świętej. No i zebraliśmy się całym chórem, parę osób z orkiestry, pojechaliśmy w środku do Ziemi Świętej. I słuchajcie, i tam na końcu, nie wiem czy znacie w ogóle na tyle tam Betlejem czy Jerozolimę, na końcu byliśmy w takim klasztorze karmelitańskim, budowała to mała arabka. Mała arabka, święta mała Arabka, która jest analfabetka, 33 lata miała już jako 3-letnie dziecko, miała już ekstazy, już debitowała, już w ogóle no, uzdrawiała, przewidywała, w ogóle święto ją na niczego, nie? I ona była potem, no, cała historia, to nieważne. I Pan Jezus mi powiedział, czy ty zbudujesz mi dom na miejscu praojca mojego Dawida, nie? I ona była wtedy we Francji i przyjechała do Betlejem. No i siostry, które przyjechały te karmelitanki, pytają się, no gdzie ten dom będziemy budować, nie? One codziennie przychodziły pod Bazylikę Narodzenia, tam się modliły, tam wynajmowały w ogóle taki taras, taki dom. I nagle zobaczyła, na co siedzi w górzu, bo to się okazało, to Syjon, zobaczyła stado gołębi, które usiadło tam, jeżeli wiedzą, o, tam będziemy budować. Słuchajcie, przychodzi na miejsce, przychodzi na miejsce, gdzie okazało się, że tam jest grota, w której król Dawid został namaszczony przez Samuela na króla, nie? I to grota, której Pan Jezus zaczyna 40 na pustynię, tam właśnie zatrzymał się, nie? I ona mówi, tu zbudujemy. I zbudowała dom, analfabetka, która narysowała w ogóle plany, zbudowała ten klasztor własnymi w ogóle rękami, pracowała jako robi jeden z najpiękniejszych klasztorów, jaki widziałem w życiu. Zbudowała na tej grocie, na tej grocie. Umiera, jak ma 30, bo zaraziła się gangreną w czasie tej budowy, 33 lata umiera. I ona w czasie jednej lewitacji, że tam jest taki piękny ten, że stała na gałęzi, na tak cienkiej gałęzi, że nawet najbliższy ptaszek by spowodował ugięcie tej gałęzi, ona stała i wygłosiła taki tekst. Cały świat śpi. Cały świat, a Bóg jest absolutnie w dzisiejszym czasie w absolutnym zapomnieniu. Słuchajcie, wszystkie drzewa, kwiaty, zioła, wszystko uwielbiają tego Pana Boga, a człowiek, który dostał najwięcej darów. Bo jesteśmy jedynym mądrym stworzeniem ze wszystkich stworzeń na świecie. W ogóle śpi. Mówię, chodźmy obudzić wszechświat. No i tak dla mnie to było hasło, że jednak nie mogę zrezygnować tego Rzeszowa, dlatego że no chciałem zrezygnować, że mi się kasa kończy, bo ja co zarobię ze skarbami, to wszystko mnie kosztuje Rzeszów. Poza tym 200 utworów nagranych jest w ogóle hitów największych w ogóle. Już nie miałem pomysłu na repertuar i już chciałem z tego zrezygnować, a jak to Arabka powiedziała, w ogóle cały świat śpi, chodźmy obudzić wszechświat. Nie? Mówię, kurde, niestety robimy ten Rzeszów. I znowu wiecie, cicho będę musiał przyjechać niestety z Torunia.
No. Tylko ty o tym panowie nie wiedzą. Pan mówi, że Rzeszowie, że panowie nie wiedzą, o co chodzi. No. To jest po prostu, bo ja też powiedziałem o tym niezwykle wysokim poziomie artystycznym, ale tam chodzi o coś zupełnie innego. Nie ma ani jednej gwiazdy. Gwiazdy w takim rozumieniu celebryckim, które ciągle widzicie w telewizjach wszelkiego rodzaju, bo my te gwiazd mamy, jak wiecie, 20 i one w kółko lecą. Jak Bierunkowski, to no wiadomo, po kolei to samo. Tam nie ma nikogo. A głosy tych wykonawców to są najpiękniejsze głosy, jakie ja w Polsce słyszałem. Taka nieznana Beata Bednarz, no praktycznie nieznana. Jakbyście usłyszeli, jak ona śpiewa, albo taką góralkę, którą ja gdzieś tam wyciągnął z pospieszałkiem skądś, jak ja zaśpiewali. Tam to jest taki koncert, jak my wracamy z tego Rzeszowa, a do Torunia, właśnie za Toruniem mieszkamy, jeszcze 30 kilka kilometrów w stronę Gdańska, to my cały czas śpiewamy ten koncert, bo tam są niektóre takie rzeczy, że po prostu na okrągło śpiewamy z Anką w samochodzie, rytmiczne, piękne, taki rodzaj modlitwy.
Nie mówię, to
niektóre jak religia są bardzo smutne.
Chrześcijanin, prawda? Bo to w ogóle nie.
I te świadectwa, wiecie, one są tak autentyczne i tak poruszające, że człowiek po prostu ma ściśnięte gardło. Ten rosyjski lekarz na przykład, no w pale się nie mieści, Rosjanin. Albo twój podopieczny, że tak powiem. No, panowie, jak nie przeczytają tego, to nie uwierzą, taka historia w ogóle mogła się zdarzyć. To są przejmujące rzeczy. I tak autentyczne, i tak piękne. Ja mam taką swoją ulubioną historię, może nie Rzeszów, ale to ona trochę Rzeszów jakby pokazuje. Ja bym ma taką płytę modlitwy wielkich Polaków.
Za ojczyznę.
Za ojczyznę, tak. I wiecie, bo kiedyś do niego zadzwonili, koledzy powiedzieli, Jan Paweł przyjeżdża na pielgrzymkę do Polski, a my, kurczę, nic nie przygotowaliśmy dla niego, nie? I mówił, to chyba ostatnia pielgrzymka, tak? Ostatnią
nie, to ostatnia pielgrzymka, to nie jest.
No. I mówią, Janek, ty musisz, my mamy taki pomysł, żebyś ty recytował wiersze tych naszych poetów. To ja się ich pogonił i ludzie, no to tutaj zaraz pan Nowickiego dam, to moi koledzy, no kogo chcecie, najlepszych polskich aktów. A oni mówią, nie, właśnie nie o to chodzi. Ja, to jest taka moja ulubiona płyta, po pierwsze, do łba by mi nigdy nie przyszła, jestem polonistą, formalnie z wykształcenia, że taki Kornel Makuszyński mógł się tak piękną ulicę. Kornel Makuszyński to dla mnie szata siódmej klasy, on był taki, co ukradli księżyc i Koziołek Matołek. No. I słuchajcie, i parę nieznanych nazwisk zupełnie w tym kontekście, ale to jak Janek to robi, to człowiek już wie, że to tylko Młodzieżek mógł tak zrobić. Zieliński podłożył delikatne tło muzyczne pod spodem i to jest jedna z najwspanialszych płyt, mimo że to nie jest muzyczna płyta i że teksty nie twoje, no ale jest absolutna rewelka. Więc z tym Rzeszowem jest tak samo. Ci ludzie, te dziesiątki tysięcy ludzi, są też około 50 tysięcy, myślę, że to jest ta skala w tej chwili, oni autentycznie biorą udział w tym koncercie i ten wielki telewizor 50-metrowy pokazuje ludzi momentami, pokazuje tą całą panoramę, bo tam jest również ten kran kamerowy, czyli takie najazdy z góry kamerą, ale służy również do prezentowania tekstów mało znanych, mniej znanych ludzi. I wtedy śpiewa kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No. W ogóle, to jest takie przeżycie ogromne i to trwa. Support jakieś fajne są jeszcze do tego, kapitalne niektóre. I to trwa, wiecie, do późna nocy, do 11, do 12 może się przeciągnąć.
Dobra, co jeszcze ewentualnie mamy tutaj?
Ja rozumiem, że to co tu pan Wiesław mówi, bo pan można zweryfikować, bo pan coś ma do zaoferowania.
Wszystko
do
tego.
Zachęcam was, jak tylko będziecie mogli, spróbujcie pojechać, bo to jest dobry dzień, bo to jest czwartek. Bierze się piątek wolny, ma się 4 dni wolne. Jak ktoś pojedzie, to już będzie.
A bo co tak, wszyscy goście mają zapewniony Wigilię Pierunek. Słuchajcie, bo ja nie wiem, jak pierwszy raz po 20 latach zgłosiło się do mnie dwóch księżyczy, ewentualnie by się podjęli pomocy mi, nie, w tym wszystkim, to mówię, wiecie co, idziecie na żebry, co nie odbieracie, to ja dopłacam, nie, ale robimy, nie. I nie wiedzieliśmy, bo to się stało po świętach już wielkanocnych i kiedy oni się zgłosili, że robimy to, nie wiedzieli, jak nazwać ten koncert, nie? A ponieważ jak żyjemy codziennymi czytaniami liturgicznymi z dnia, było podjęcia wielkanocnych, czytamy codziennie w kościele dzieje apostolskie. I tam jest taki jeden dzień, gdzie się czyta, że apostołowie mieli wszystko wspólne, byli jednego serca, jednego ducha, wszystko mieli radę, nie? A może byśmy nazwali ten koncert jednego serca, jednego ducha? Nie wiedzieli dlaczego. Dzisiaj po latach, jak ludzie się zgłaszają z mieszkaniami, facet wybudował hotel, jeszcze nic tam nie mieszkał. Pierwsze drzwi, klucze, macie cały hotel do waszej dyspozycji, nie? Jakaś staruszka pani codziennie, co roku 15 kilo ciasta przynosi, mówi, tu macie tu dzieci. Rzeźnik robi w ogóle jakieś kiełbasy, macie tu. Ile ludzi się zgłasza z mieszkaniami? Dopiero co zobaczą, na czym polega jednego serca, jednego ducha. Koncert my zagramy, no, pomodlimy się, natomiast co się dzieje wokół? Słuchajcie, powstała wspólnota ludzi, którzy nie ma żadnych pieczątek, nie ma żadnej deklaracji, nie ma żadnej nazwy, tylko nagle przeszli razem coś wspólnego. Znaczy, to spotkamy się kilka razy w roku, bo mówię, że jest koncert, potem ja pracuję nad tym całym materiałem w studiach i filmowym i muzycznym, pracuję przez 3 miesiące, żeby to wszystko zapisane na 72 ślady. Ja to wszystko dopiero biorę do studia. Gały wszystkie z powrotem i zaczynamy miksować od nowa, bo to jest wyrobione tylko bez prób, tylko zapisane jest. Na śladach miksuję to od początku. I zawsze na mojej ostatniej niedzielę października robimy prezentację tego, nie? Promocję tego koncertu. Przyjeżdżamy, jest taki dom kultury na kilkaset miejsc, przyjeżdżamy do całej Polski. Dlatego, że na olbrzymim ekranie i tam dyrektor tego domu kultury ma absolutnego klika na funkcję aparatury i kupił taką aparaturę, że ja to w wielu studiach słucham, natomiast jak to tam odpali na olbrzymim ekranie i czuję całe takie 600 czy 700 osób, które w tym domu kultury zaczyna śpiewać razem w tym w ogóle. Słuchajcie, to mamy oczywiście mszę z całym chórem, potem ja tam prowadzę rozważania różańcowe, potem idziemy, agapę mamy i tam. Potem mamy, w styczniu mamy wspólne kolędowanie, zjeżdżamy się, żeby zaśpiewać razem kolędy. Słuchajcie, niesamowita rzecz, czy zdajecie tego sprawę, że kolędy takie niby nic uratowały mój naród. Kolędy uratowały ten naród, żeby nie poszedł niepamięć. Bo kiedy było ciężko, kiedy były zabory, kiedy były wojny, czasami nie było na mapie Europy, to gdy wyjdzie mnie na wigilijny wieczór, zaczyna właśnie chyba liby kolędy, nie? Jak to po Syberii, że po Kazachstanie, po tych Poloniach były, jak mi ludzie opowiadają, że czekałem cały rok na tę wigilię, bo żeby piekł specjalny chleb i żeby się spotkać, połamać tym chlebem i żeby zaśpiewać kolędy. Słuchajcie, mamy najpiękniejsze na świecie kolędy, bo w Ameryce są te White Christmas, czy to są te saneczki, a tam się pada w ogóle duba, nie? Jedna taka kolenda to jest Cicha Noc, nie ta niemiecka, a tak to polskie kolendy są najpiękniejsze. I ludzie, to uratowało na kraju, słuchajcie, te kolendy polskie, takie niby jest. I my przyjeżdżamy, nie wiem, czy przeżywać coś takiego, że się mam takie towarzystwa, gdzie po Polsce, że się ludzie spotykają i zamiast zapiewać kolendy. I my tam się spotykamy raz w roku, śpiewamy kolędy. Teraz jedziemy na czuwanie, za dwa tygodnie jedziemy na czasochodę, na noce czuwanie w domu. Ile tam ludzi, dwa autobusy jedziemy. Potem mamy rekolekcje wspólne, a potem cały rok to trwa. Nie? Cały rok, jakbyście zobaczyli, ludzi, którzy razem przeżyli coś, jak się zobaczą, nie widzieli się na te 2-3 miesiące, jak młodzi ludzie się zobaczą, jak oni wyglądają, jakby się jakieś szali nażali, a w ogóle skaczą po stołach z radości, że się mogą jednemu drugiemu rzucić w ogóle na szyję. Jednego serca, jednego ducha. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Tylko powiedziałem, że tak. Nie mówię do wszystkich młodych ludzi. Na świecie, w Polsce jest tysiące ludzi lepszych od nas muzyków, lepszych od nas wokalistów, lepszych od nas turystów. Natomiast jeżeli mamy cokolwiek zrobić, to tylko wyciężyć duchem. Takie świadectwo tam do roku chłopak mówi, ja mu mówię, chłopie, jeżeli ty będąc w chórze zobaczysz te kilkadziesiąt tysięcy ludzi i zobaczysz, że tam jednego człowieka, ten drugiego śpiewania ze przegrany może zejść do domu. Tylko twoja osobista modlitwa. To na tyle. Ty możesz zrobić tylko tym, nie swoim gardłem, tylko że tam przeżyjesz swoją osobistą modlitwę, dlatego jest, słuchajcie, zakaz używania w ogóle tekstów, kartek w ogóle, śpiewamy serca. Ostatni kasyn, co na kasyn mi się zgłasza około 300 osób. Na scenę mogę wrócić w ogóle 120 osób tylko w chórze. I kasyn był oczywiście muzyczny, ale ostatni sprawdzian, to jest dzień przed koncertem, że sprawdzamy teksty, czyli wszystkie teksty lecimy na pamięć, czy umiemy tak. Mówię, no bo karty sobie możesz czytać, ale to musi być twoja osobista modlitwa. I taki chłopak w tamtym roku dał świadectwo, nagle przestałem śpiewać. Bo nie dałem, bo mnie przytkało, w ogóle łzy się leją, w ogóle nie ma sprawy, tam ludzie śpiewają. A mówię, chłopie, to w tym momencie zrobisz największą robotę dla tego chóru, dla tych ludzi. Dlatego, że to się dzieje w sprawie podświadomych. Ty działasz nie swoim głosem, tylko to, co wychodzi z twojego serca, to działa ludzi. Słuchajcie, tak samo, wiecie, co odkryłem na koncercie? Kiedy jest dobry koncert? Co to znaczy dobry koncert? Słuchajcie, niesamowita rzecz. Po kilkudziesięciu latach grania, a propos jeszcze muzykowania syna Janusza, odkryłem, że koncert, co znaczy dobry koncert? Jest to suma uczuć wszystkich ludzi, którzy są w ogóle na tej sali. My muzycy jesteśmy od tego, żeby zapalać tą świeczkę. Ale najważniejszy jest nie muzyk, który jest na scenie, tylko człowiek, który przyszedł na to, może siedzieć w ostatnim rzędzie, może siedzieć w ogóle gdzieś za rogiem, może go w ogóle nie widzieć, tylko on przyniósł najwięcej uczucia w swoim sercu. Bo to działa sprawa podświadomych w ogóle, to jest emanowanie tak samo tu. Naprawdę nie jest ważne, co ja mówię. Ważne jest to, co każdy z nas przyniósł w swoim sercu. I najważniejszy jest ten, który przyniósł w swoim sercu najwięcej uczucia. I słuchajcie, to ja odkryłem po kilkudziesięciu latach grania, że w ogóle zadanie w ogóle sztuki, jeszcze wracając do syna, to znowu to Norwid mi pomógł, że piękno jest po to, żeby zachwycało do pracy. Każdy zawód nie jest ważny zawód jakiegoś byle jakiego perkusisty, tylko wiecie co, najważniejszy jest dobry lekarz, nie ten, co go tam jakiś piosenkarz, który quasi królę garantują w telewizji, dobry lekarz, dobry piekarz, dobry śmieciarz, ten chłopak, który przyjeżdża co dwa tygodnie do mnie po śmieci. On jest czym najważniejszy na świecie. Gdyby nie on, to ja bym była pod tymi świeciami. Każdy w czym jest najważniejszy na świecie. I mówię, dobry koncert jest wtedy, co to znaczy, kiedy się spełni moja robota, kiedy na moim koncercie będzie jakiś przysłowiowy piekarz, to nie ma prawa, że zauważy, że tam grał jakiś Budziaszek czy inny Pietrzewski, prawda? Tylko nagle w jego umyśle musi powstać marzenie, że od jutra w jego piekarni zaczną powstawać najlepsze bułki na świecie. Bo piękne, jak mówię, no, piękne jest po to, żeby zapisało do pracy, żeby człowiek, który obsuje z moją sztuką, z moim produktem, nagle odkrywał, w czym on jest najlepszy na świecie. Ja mówię, to ten przysłowiowy piekarzu. On nie ma prawa zauważyć, że tam ja dobry koncert. I nagle mówię, kurde, przecież ja od jutra zacznę robić najlepsze bułki na świecie. To jest pełnienie sztuki. I to bez względu na to, czy to jest malarstwo, czy to jest rzeźba, czy to jest granie muzyki, czy to jest film, To jest to spełnienie się mojego jego zawodu, nie? I mówię jeszcze raz, najważniejszy jest ten, który nosi w sobie, przyniósł ze sobą najwięcej uczucia. Bo tu jest suma uczuć wszystkich ludzi, którzy są na koncercie. To działa poświadomie, to w ogóle tego Cisa bardzo zmierzy, tylko że to nagle wychodzimy przy sobie, a jak to było. Nie dlatego, że ty tam pierdział te będę czy w ogóle coś. Tylko dlatego, że coś ktoś tu przyniósł dobrego. Emanuje jakiś swoim uczuciem. Dlatego zawsze gram, no to jest ze składami. Zawsze mówię tym księdzom, gram 20 lat po kościoła, że musi być więcej ludzi niż miejsc w kościele. Że ludzie muszą stać koło siebie, muszą się dotykać ramionami. Muszą być tu, bo wtedy sobie przekazują same to swoje uczucie. Dlatego, słuchajcie, wierzcie mi, że gramy ze składami, to moje Betlejem, ktoś tu był na moim Betlejem. Nic się tam nie dzieje, nic wielkiego i nagle ludzie przychodzą, wychodzą z koncertu. Poza tym w koncercie skarbów, największych hitach, w latach największej prosperity, największej sławy, nigdy nie było tak wielkich projektów, jak po moim kraju. Dlatego, że skarbowie wychodzą tam nie jako gwiazdy, że przychodzą, tylko siedzą wszyscy i nagle grają pewną sztukę. I ludzie po koncercie mówią, płaczą, zruszają się, nie chcą wychodzić z kościoła. Nie wiadomo dlaczego, ani wielko się nie wydarzyło. Dlatego, że tam została spełniona sztuka. O to chodzi w tym zawodzie, nie? Zresztą każdy mówi, najważniejsze, mówię, to jest chłopak, który po śmieci do mnie przyjeżdża, bo gdyby nie on, to by ja bym umarł przed tymi śmieciami. Nie?
Czytałem książkę, to zbiór właściwie chyba ten...
To wiecie tutaj, tak. Wymyślił sobie...
To trzy dzienniczki w jednym, a dwa w drugim. Bo ja to sobie oprawiłem.
Tu są chyba dwa.
Tak, tu są dwa. Potem
znalazłem tam pasję albo natchnienie Boże, ale nie znalazłem budziaczka takiego, jak dzisiaj słyszę. I to...
Dlatego, że ja nie jestem pisarzem, tylko jestem gadułą.
Nie, to ale ścieżka dźwiękowa jest dzisiaj, a to tego się nie odbierze tekstem, którym się samemu czyta. No. Tutaj tak, właśnie ktoś spytał, o, kolega spytał, bo się spóźnił, co straciłem, nie? A drugi bezradnie, nie mogę opowiedzieć tego, to się nie da streścić.
No,
bo to jest ścieżka dźwiękowa. No, jest...
Ale czytałem tę książkę, że dożyłeś. Nie znalazłem tam budziaczka. Takiego z krwi kości, tylko to, co nad nim zapanowało. Brakowało mi właśnie tego. Może
dlatego
jakąś książkę, która pokazywałaby to,
że
sam bym tego nie wymyślił. To jest.
Ale jeszcze mam o tego. Wiecie, żeby woda dnie, to trzeba czytać książkę i słuchać moich opowieści na płytach, które są. Bo na płytach jest to, co ja opowiadam tutaj, nie? I to dopiero razem, jedno z drugim, dopiero robi, nie? Bo większość tych opowieści jest 8 godzin płyt z samymi moimi takimi świadectwami, jak opowiedziałem tutaj, czy o tym weselu, czy o przebaczeniu, nie? O przebaczeniu. To wszystko, bo to inaczej się pisze. Bo jak piszę ten fragment tego dnia, była taka Ewangelia, czy takie słowo, no jakaś taka... A poza tym, ja nie jestem pisarzem.
Nie. Pisanie zawsze fałszuje, bo to człowiek ma chwilę refleksji, zastanowienia i tak dalej. Nie jest to takie emocjonujące, jak dzisiaj słyszymy, tak na żywo. Natomiast myślę, że trochę brakuje tej kuchni. Organizuje pan wiele rzeczy. Trochę tą kuchnię może trzeba było zdradzić. Jak na przykład Wiesiek jest zachwycony tym Rzeszowem. Bo on daje taki
środek. Ale ja mam pełną świadomość tego, że ten język jest tak kaleki, bo jak ja tego powiadam o Rzeszowie, jak ja mam próbuję powiedzieć, to ciągle się zastanawiam, czy słowo koncert nie jest, ono nie jest adekwatne do tego, co się dzieje w Rzeszowie. To nie jest koncert. Dla każdego z nas koncert to są artyści, gorsi, lepsi, znakomici, genialni, publiczność taka, jakiś target, albo salon, albo pop jakiś, albo coś. To nie jest koncert. Ja nie umiem tego powiedzieć właśnie, bo to nie jest koncert. No.
Nie, to jest koncert. Tylko, że koncerty inne są ubogie o to, co o czym chcesz powiedzieć, a nie potrafisz.
Nie, bo nie może. Dla mnie słowo koncert jednak ma charakter zawężający. Ja poszedłem kiedyś do niego i mówię tak, słuchaj, kurczę, wiesz, to jest tak wspaniałe, Bo zawsze mi mówiono tak, albo to czytałem u aktorów teatralnych, albo u jakichś estradowców, że jak oni czują publiczność, jak ona reaguje, to wtedy im się lepiej gra. Że musi być ta interakcja między publicznością a artystą. Jak mówisz do Janka, mówię, Janek, jak to jest? Ty czujesz na przykład te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jakieś fluidy przepływają i tak dalej? I Janek mnie zgasił w ogóle, bo nie zrozumiałem. Mówi, że nie, nic nie czuję, może powiedz, bo ja ci zadałem to pytanie. Ja zbaraniałem. Powiedział, że nie ma publiczności. W takim znaczeniu, w jakim ja to pojmowałem.
Nie? To można grać ludźmi, bo to mówisz o graniu ludźmi, że ja manipuluję ludźmi, prawda? A tutaj mówię ten chłopak, mówię, dopóki ty zobaczysz jedną osobę na tym koncercie, to może się zmieniać. Musi być twoja osobista modlitwa, tylko tu. I to działa. To działa.
Nie tak,
to
powiedziałeś mi, że jak wychodzicie na scenę, to się nie liczy tam, tylko liczy się ten pion. Tylko to się liczy.
To chodzi. Wtedy tylko możemy coś zrobić, bo mówię, są lepsi od nas muzycy, lepsi od śpiewacy, wszyscy lepsi są. I tutaj nie ma, ja mam w tym roku niesamowitą historię, słuchajcie. Natomiast zgłosiła się do mnie taka grupa z Wybrzeża Kości Słoniowej, która mówi, absolutną mówię rewelacją w tym roku, że oni koniecznie muszą przyjechać, zrobić sobie, będą grać support, a potem w głównym koncercie z nami będą grać dwa utwory. Słuchajcie, gospel na najwyższym światowym poziomie tylko z jednym bębnem, a jest 8 pań czarnych i 4 facetów i śpiewają tylko, i śpiewają swoją modlitwę, słuchaj, taka grupa ewangelizacyjna. Klaret, można znaleźć na YouTubie, Klaret Gospel, słuchajcie. I nagle, wiesz, tyle ludzi, co chce w ogóle wystąpić w Rzeszowie, a mówię, bo my mamy taką fajną w ogóle grupę, może byśmy zagrali w Rzeszowie. Nie, nie ma, bo u nas nie ma występu, nie? A tak wziąłem te klary, dlatego że zobaczyłem ich w ogóle, że ich modlitwę, że mają czad jeszcze z nami w głównym koncercie, to będzie absolutnie mogę w tym roku. Chciałem w tym roku koniecznie pokazać jakiś księży. I tam po seminariach wierzę, bo w seminariach są w ogóle książęce te zespoły. Kurde, smutny jak skurczymy, mówię. Nie, mówię, ja potrzebuję ludzi, którzy w ogóle nie będą sami radować się tym, co robią, a nie dlatego, żeby komuś coś powiedzieć, nie? Ci kopylowcy, oni się sami modlą i szaleją w ogóle, bo wiem, że może im kolana się zgierają w drugą stronę. Jak oni chodzą, jak się ruszają, to oni żyją i oni nie muszą nikomu ludziom mówić, proszę mi to ręce podnieść do góry, albo kratka, nie ma takich rzeczy, nie? Tylko oni się co ja zobaczyłem to, kurczę, dawaj. No i jeszcze Marcin mówi, ty musimy ich wziąć do głównego koncertu i dołożymy im trochę jeszcze męskich głosów od nas, no bo to w tym roku. I mówię, zgłaszałem się takie różne, zacząłem się zwracać ludzie ze świata, nie? Którzy koniecznie chcą przyjechać na tą modlitwę.
Ja wiem, jak tam kogoś odtrącicie, to ma pan, tam tak ludzie chcą zagrać albo wystąpić. Ale ja przerwałem to, jak kolega mówił, chciał się czegoś dowiedzieć, a ja przerwałem, szedłem z tym koncertem, może do precyzji, jak gdyby o coś chodzi, żeby Janek mógł...
Znaczy, że nie ma takiego Budziaszka tam w książkach, nie?
Nie, wcześniej znaczy, ja nie powiedział.
Nie, Budziaszek jest, tylko jest jego pasja, jego miłość do Boga, jest wszystko to, co jest do powiedzenia. Natomiast nie ma tego Budziaszka stąpającego po ziemi. Czyli żeby dojść do takich koncertów, trzeba trochę się nadreptać. I tego dreptania takiego mi brakuje. Bo tak, dalej czytając, z tej książki wynika, że pan zajmuje się tylko i wyłącznie tym, niczym więcej. Że właściwie pana życie na tym tylko polega. Dlaczego? A gdzie mięso, kości, krew i tak dalej? Gdzie te pieniądze, które trzeba zdobyć i tak dalej?
Bo to jest pasja. Ja mówię, gram ze skakistami, tylko to jest mój zawód, wychodzę do roboty i mówię, jedynie to, że traktuję inaczej ludzi, inaczej traktuję ludzi niż kiedy przed laty traktowałem klientów, którzy przychodzili na koncert z Kandą, nie? Natomiast... No, lubię grać, więc gram, ale idę do kasy, ludzie piją brawo, czasem ktoś tam poklepie po ramieniu, że fajnie, no do kasy też. Natomiast tu się spełniło, w Rzeszowie spełniło się, odkryłem, znaczy to takie jedno proste zdanie od Norwida, nie? Że piękno jest po to, żeby zachwycało do pracy, nie? I zacząłem tu odkrywać to, że o co chodzi w ogóle w sztuce, o co chodzi w moim zawodzie, nie? że no, ze skadami jest, jest to pewnego rodzaju występ. No gramy, słuchajcie, no gramy 50 lat wiolonczelistkę, nie? Jeszcze jak graliśmy, jak czasem dogramy na fanklubowcy gdzieś i jest sala koncertowa, gdzieś on światło, że zagramy te utwory, które, którymi jeździli po świecie, czyli długie formy typu Krywaniu, Krywaniu, Stworzenie Świata, czyli druga, czy znikający punkt, nie piosenki. Po świecie nie jeździ z piosenkami, a szkoda tak radzie po niemiecku, po angielsku, po rosyjsku.
Ja tylko przepraszam, bo ja zrozumiałem, o co chodzi koledze. A ty opiewasz o skarbach, bo pewnie jeszcze dużo czuwać, kolorze. Ja już wiem, o co ci chodzi. Ja sobie wielokrotnie zadawałem pytanie. Pierwsze pytanie było takie. Jak znając jego życie do 40 kilku lat, jego, jak on to mówi, duża baśka z nogi trzymała? Jak to było w ogóle możliwe, kiedy wokół niego wino, kobiety, śpiewa, flaszki, kumple i dupęki? Żona Janka jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w konserwatorium. Jak wytrzymała? I druga sprawa, jak te ostatnie 30 lat czy 25 lat wytrzymuje, skoro nigdy go nie ma w domu, na 365 dni w roku, myślę, że 120-130 dni Janek jest zupełnie poza domem. Z tego tylko znikomą część stanowią koncerty, bo koncerty ze skardami gra się w weekendy, a tak to jest cały czas peregrynacja po Polsce. Kto by to wytrzymał? Jaka kobieta by to wytrzymała? To jest dla mnie niepojęte. No.
To jest jeden z elementów, o który pytam.
Bo... Tak właśnie, dlatego mówię, tak, że o to chodzi, o proces życia. Jak to tak jest? No.
Znaczy, ja bym tutaj, jeżeli jest tego pytanie, to do pytanie do mojej żony, a nie do mnie.
Nie. Dobra, zapytam przy okazji.
No.
Ale nie, no, jak pan sobie z tym wszystkim radzi? Patrz, bardzo dobrze.
I 70 na kartu. No, i 70 tak, na kartu do tego. Nie? Kurczę, no ja, dlatego ja też nie pojmuję. To ja tak opatrzę z tego mózga. Nie pojmuję.
To tak, z tego co czytałem, wychodziło mi, że po prostu pan zajmuje się tylko tym, niczym więcej, tym co pan napisał.
No ale tak na przykład nie gramy ze skargami, nie gramy na przykład miesiąc, muszę codziennie ćwiczyć, 2 godziny, nie? Bo można sobie zagrać na bębenku w ogóle tralala, ale jak przyszło zagrać koncertu, to już ręce już tak już nie da rady. Nie? Poważnie sobie zagrać w ogóle na bębna coś, to muszę codziennie grać 2 godziny. Nie? No i teraz zagraliśmy, graliśmy w styczniu, potem w Kanadzie byliśmy w styczniu i od tego stycznia dopiero zagramy 28 lutego gramy w Bydgoszczy. I gdybym nie pograł codziennie 2 godziny, jak jestem w domu, no to nie wiem, czy bym jechał 10 minut na koncercie. To już wszystko sztywne, koniec grania, nie? Taki mój mistrz, Baderich, bez względu na to, on zobarażył tylko 62 lata, ale bez względu na to, czy grał w koncert, czy nie, to on codziennie szedł do roboty na 8 godzin. I dlatego był mistrzem, nie? Także to jest taka codziennie przedzieńcze, codziennie muszę korespondencję załatwiać, bo jest tego dosyć dużo. Muszę poćwiczyć 2 godziny, nie? No i trzeba odkurzyć do domu, umyć garę.
Proste, tak?
Proste życie, nie?
No to jak czas, jeżeli... To znowu, co pan mówi, to jest bardzo dużo czasu. To jak pan ma czas jeszcze zajmować się nie tylko pisaniem, bo pisanie to jest... Spostrzeganie pewnych spostrzeżeń z dnia, powiedzmy, tak? Natomiast jak pan ma czas myśleć o Bogu właśnie w takim kontekście?
To jest
szeroko, nie? No
kiedy piszę, to ja codziennie piszę, nie? Codziennie piszę, a ja kiedy w ogóle znajduję czas, kiedy w ogóle piszesz? Ja mówię, to się człowiek nie zastanawia, tylko to jest tak, jak chcesz się za przeproszeniem sikać, to nie pyta się, która jest godzina, tylko idzie się odgrać, nie? I tak samo tutaj, jeżeli przychodzi coś, to nie pyta się, która godzina, tylko piszesz, nie? Bez względu na to, czy czasem jadę samochodem, czy przyjdzie, to musi zatrzymać, zanotować, nie? To muszę zanotować, bo to teraz przyszło. To nie wiem, jak to się dzieje.
Właśnie słyszę, że pan nie wie, jak to się dzieje.
No.
Nawet nie umie pan o tym mówić. To jest cudowne. Czyli tutaj nie ma tutaj czegoś takiego, że spekulacji czy kalkulacji, no, tylko po prostu to samo jakby wychodzi.
No to są odruchy, które są zbierane. No,
nie, ja mogę powiedzieć, że ten pierwszy okres przeczytam. To jest
To
początki, tak?
Tak, to pierwsze dzień, to jest tak.
Ale muszę powiedzieć, że
To jest pierwsze odkrycie, bo zupełnie jakby Wiesiek powiedział, że jakby co przeczytał piąty dzień, pierwszy dzień na piąty, to zupełnie inny człowiek, nie? Ja przy pierwszym dzienniczku zacząłem odkrywać pewne rzeczy, nie? Dopiero, bo to było A, O, R, nie? A teraz ostatnio na przykład jak moi podróże po Ameryce czy po Rosji, no to bardziej już jest pewne rzeczy, na które mnie kiedyś zachwycały, ciągle powietrze, jak wielbłąd kamionkowany, i mówiłem, to jak ciągle, a dzisiaj pewne rzeczy na mnie wtedy zobaczył, że wiem, nie? Że jak kiedyś na przykład denerwowało mnie to, że żona mówi dużo do mnie o rzeczach, które mnie w ogóle nie interesują, a teraz już wiem, że tak ma być, nie? Że ona ma mózg, który zupełnie inaczej pracuje niż mózg faceta w ogóle, nie? Pewne rzeczy są czy skojarzenia. Ja mam na przykład takie rzeczy, że jeżeli coś dobrego się dzieje, dobrego, czy jestem gdzieś w więzieniu, albo i tam jakiś więzień jest trafiony, że ja muszę dostać gdzieś strzała jakiegoś, nie? I taki prosty przykład, kiedy byłem zdziwiony, nie wiedziałem, co się dzieje, miałem na przykład, objeżdżam trzy więzienia wokół Bydgoszczy, nie? Fordon, Potulice i Nowrocław. I tak przez trzy dni mam po trzy konferencje i o 7 rano jeżdżę od więzienia do więzienia i jest ostatnim dniu jestem i o 7 rano wyjeżdżam do pierwszego więzienia. I żona dzwoni do mnie, ty mówi, a nie przejmuj się, bo o tej godzinie, o 7 dzwonić, w ogóle co to szalałaś, w ogóle nie, wiesz co, mówię, nie przejmuj, ja się nie stało, tego muszę ci powiedzieć, bo śniło mi się dzisiaj, że pada deszcz, nie? I tak śni mi się ten deszcz, pada, i tak długi ten sen jest, ale się obudziłem się, przebudziłam się i znowu słyszę, że ten deszcz pada, ale mówię, jak deszcz pada, i tak mówię, co może być? No i idę do łazienki, nie? Idę do łazienki, a my w łazience na górze nie mamy dziur w drzwiach, nie? Tylko dosyć szczelne te drzwi są, otwieram tą łazienkę, a tam prawie do pasa wody, nie? I ta cała woda, bo mamy dom na kilku poziomach, runęła przez cały dom. I patrzę się, a kabel, ten przewód od umywalki do ściany, jakby ktoś się kierował, a to zbrojony, metalowy, w ogóle ten przewód jest, nie? Musi się coś wydarzyć. Jak coś dobrego się dzieje, muszę zostać zaatakowany. Jakby się wam kiedyś z Leskiem Bykowiczem udało spotkać, a propos różnych dyskotekowych tej historii, zobaczycie, że musi coś... I pewne rzeczy były dla mnie zdziwieniem, a teraz wiem, jeżeli coś dobrego się dzieje, że tam jedno serce zostało poruszone, ja muszę dostać strzała. Bo te przeciwne siły są, nie? I w tej chwili kiedyś to byłem zdziwiony, a dzisiaj wiem. Spokojnie, no ale muszę być przygotowany na to, że jak nie ja, to ktoś z moich najbliższych musi dostać strzała. Tak miałem kiedyś w Medjugorju, nie? Też coś dobrego się zadziało, jest strzał, nie? Później miałem takie rekolekcje dla Wiśle, tam byli protestanci, katolicy, w ogóle średnia szkoła, nie? Dla mnie też żona dzwoni do mnie i mieliśmy cofkę w piecie gazowym, nie? Cofnęło i cały dół, piec zgadł, ale całe ściany, wszystko mokre, nie? Bo była takie było cofnięcie tej spalni gazowej, nie? Przyjechali do domu, w ogóle w nocy, w ogóle alarm wielki, tutaj służba ta gazowa, tam pozamykali wszystkie piece, mówię, ale bo co się będzie robię. A mówię, kurczę, wiesz co? Oni się przyzwyczaili do pewnych rzeczy. I dla mnie to było kiedyś było nowością i było nie wiedziałem, co się dzieje, a teraz wiem, bo że musi coś być. Musi być jakiś szał, nie? Ostatnio miałem spotkanie z Sarną. Gdzieś tam, kurczę, wracam z Jackiem moim, bo tam Jacek jeszcze miał kilka spraw. I wracamy w nocy, słuchajcie, zero samochodów, pusto między Kielcami a Skarżyskiem Kamiennym. Wyprzedzam samochód. Wyprzedzam samochód na autostradzie, gdzie są oczywiście siatki z dwóch stron wielkie. I wyprzedzam samochód, on jedzie około 120, ja trochę mówię szybciej. I w momencie, kiedy go wyprzedzam, spod tamtego samochodu wyskakuje Sarna, nie? Wyskakuje Sarna i oczywiście nie mam całego przodu, nie? W samochodzie. No i od razu mam taką pierwszą świadomość, kurczę, co by się dobrego wydarzyło, nie? Nie ma zero samochodów, zatrzymaliśmy się. I facet się zatrzymał i mówi, no widziałem tą Sarnę, nie widziałem, co panu powiedzieć. Ale mówi, niech pan zawoła policję, bo tam PZU w ogóle tam musi mieć, muszą napisać protokół, że to się na autostradzie stało, bo tak to panu nikt PZU nie uwierzy, że pan tutaj miał Sarnę w ogóle w takim miejscu, nie? Ale to takie rzeczy, że mówię, że mam taką świadomość, a propos, że pewne rzeczy już mnie w ogóle nie szczekają, nie? Pewne rzeczy, kiedy ja tam się, zapytam się w pierwszym dzienniczku, czy w drugim, jak tam opisuję w kilku rozdziałach o chorobie mojej mamy, że tam jest pan umierający w szpitalu duży czas i różne rzeczy, które dla mnie były, a dzisiaj już jest, dzisiaj czyta piąty dzienniczek i tylko sprawozdanie, a tutaj, byłem tu i tu, to się mogę ewentualnie takie. Już mnie nie zapisałem, co normalne, nie? Normalne. Tylko dlatego też, jeżeli chcę naprawdę poznać Gdańska, to od pierwszego dzienniczka, od samego początku trzeba to przegryzać, bo to się wszystko zmieniło, nie?
Ale wiecie, jak są takie rzeczy, które są tak bliskie, spotkanie się z tym kadłubkiem u muminków na przykład, to są rzeczy, które ja czuję, jak ty rozmawiasz z dziewczynką, która nie ma ani rąk, ani nóg, ani no, niczego nie ma, ma tylko głowę i tu jakiś
dół. No. Że właśnie takie osoby mogą być dla nas. A, to największe, słuchajcie, skąd ja czerpię inspirację? Hospicja, dom opieki społecznej dla ludzi z głębokim upośledzeniem, bo to nie dam żywanie. Słuchajcie, jakim skarbem, słuchajcie, największym skarbem dla nas ludzi żyjących są ludzie niepełnosprawni. Niepełnosprawni, ja mam takie doświadczenie, że jak mówię, zawsze mi się opowiada, spotkałem się w jednym domu opieki społecznej dla ludzi z głębokim upośledzeniem, z dziewczyną, która nie miała rąk ani nóg, nie powiedziała do mnie ani jednego słowa, ale były najpiękniejsze rekolekcje w moim życiu, słuchajcie. Dlatego, że ja mówię moim kolegom, którzy w zespole mam takie, że narzekają bez przerwy na polityków, na to, a mówię, kurde, mam pecha, że co spotkam człowieka, to jest czymś, kurde, najlepsze na świecie. Że ja mogę się z człowiekiem spotkać, jaka to jest łaska. Na przykład mówię o więzieniu, teraz jadę do Iławy, dla jednego więzienia, bo tam jakieś problemy są już kilka razy, a to dziewczyna z Hamburga jedna załatwia, że to jak ktoś tu jedzie, no ale muszę pojechać do Iławy, bo no, tam już mnie wołają, ale o tym domu, słuchajcie. Lubuskie województwo, koło Sulechowa, Kargowa, jaka miejscowość, tam rekolekcje, przychodzą siostry Obecności Bożej, zaproszę mnie na obiad do siebie. Prowadzą dom opieki społecznej, Wielka Wieś, to się nazywa. No i jeden sobie obiad, drugi tam przystał, że trzeba pojechać się z proboszczem. I siostra pyta się, ta przełożona, panie Janeczku, czy nie chciałby pan odwiedzić nasze skarby? Mówię, oczywiście, że chcę. Nie przestałem wiosować, tą zupę wstaję. Proboszcz mówi, ty, ja nie idę, dobra, zostań. Poszedłem sam siostrą, otworzyły się pierwsze drzwi, sala może trzy razy większa, jest o kilkanaście łóżek. Jeszcze nie miałem pojęcia, to jest głębokie upośledzenie. Wchodzę na salę, kilkanaście łóżek i to, co patrzę na tych łóżkach, słuchajcie, przeskakuję zupełnie, bo to, że ktoś na przykład nie ma rąk, nie lubi to spryszcz. Pierwszy raz w życiu, nie wiem, czy widzieliście, że był chłopaczek około 5 lat, nie miał rąk, z jednego ramienia strzelano 4 paluszki. Miał normalną buzię, natomiast głowę stąd miał 5 razy większą od tułowia. I kiedy stanąłem przed tymi pacjentami, od razu jestem raptus, zaczął się kłócić z Panem Bogiem. Ty mówią podobno, że jesteś wszechmogący. A niektórzy mówią, że jesteś doskonałą miłością, tak? To dlaczego to powiedział tego, że ci ludzie w takiej formie, w takim kształcie tutaj? Dlaczego? W ogóle nie mogłem zrobić ani kroku, ani słowa, w ogóle powiedzieć, jak to zobaczyłem, nie? I nagle przychodzi do mnie myśl. I tak się tego tutaj zaraz na ziemi nie dowiesz. Może dopiero 5 minut po śmierci. Bo kto wie, czy ktoś trzeciego, czy czwartego pokolenia tego pacjenta nie potrzebuje takiej ofiary. I na tym, jakby się pojawiła druga myśl, słuchaj, to myśli przychodzą. A potem się okazuje, że to jeden z młodych ludzi mi tłumaczy, rozmowa z twoim aniołem. To nie to, że tam jakiś aniołek w ogóle ze szydełkami się pojawia, będę z tobą rozmawiał, tylko przychodzi myśl. To jest rozmowa z twoim aniołem. I przychodzi mi taka myśl, stronie życie po świecie. Kolego, każdy człowiek, którego dzisiaj spotkasz, jest czymś lepszy od ciebie. I w czymś jedyny niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej, nie ma drugiego takiego człowieka, który ma coś tak dobrego jak ty. To jest postawione przez samego Pana Boga. Ja to patrzę na tych ludzi i od tej sekundy dopiero tu mi zaskoczyło, ty, to ja dostałem tą łaskę? Ja myślałem, że tam nie wejdę, jak zobaczyłem w ogóle te roślinki, które w ogóle czasem ktoś wydaje jakieś dźwięki artykułowane, czasem nie, w ogóle wiesz, tak leżę. Czy ja dostałem tą łaskę, że mogę się z tymi ludźmi do dzisiaj spotkać? Oni chcą się ze mną spotkać. Ruszyłem na salę, od łóżka do łóżka i z każdego tych pacjentów staram się pogłaskać po twarzy. Ja mówię, nie było z nim żadnego kontaktu. Poszedłem do dziewczyny, była przykryta dotąd. Słuchajcie, twarz oszalałem. Podobałem się dziewczyny, co mam zrobić, nie? Stanowało mnie, mnie przytkało, bo coś niesamowitego, pięknego. Pamiętam, miał taki gruby, czarny warkocz, siostry spletły. W ogóle grały nieruchomo bite sztuki, słuchajcie. No, twarz anioła. Słuchajcie, twarz coś pięknego i w ogóle głupia myśl, głupiego budziaczka przychodzi. A mi się wydawało, że moja żona jest najpiękniejsza na świecie. A słuchajcie, a tu leży coś tak nieprawdopodobnie pięknego. Ja wiem, że facet od razu wie, że mam bar, nie? A ta dziewczyna nie miała rąk ani nóg. Zobaczyłem, że w ogóle nie ma rąk ani nóg. Zatrzymałem się przyjaciółmi, machać ręką przed oczami, najmniejsze reakcje, nie? Ale położyłem jej rękę na twarzy, zacząłem głaskać po tej buzi. Jak zacząłem głaskać po tej buzi, nagle ta nieruchoma przed chwileczką głowa. Tak nieprawdopodobnie zaczęła naciskać na moją rękę, że nie mogę utrzymać tej ręki, tej głowy, jak mi to jest 50 kg ładowa na moją rękę. A przez moją głowę przyleciała lawina myśli. Pierwsza myśl, która mi się wtedy pojawiła, że to nie ma najmniejszego znaczenia, czy mnie zakopią jutro, czy pojutrze do ziemi z rękami, nogami, a tą dziewczynę bez rąk, bez dół. To nie ma najmniejszego znaczenia. I od razu pojawia mi się druga myśl, którą jeżdżę po całym świecie. Każdy człowiek, którego się spotkasz, jest czymś najlepszym na świecie. I jest lepszy od ciebie, słuchajcie. Teraz sobie wyobraźcie obrazek. Mam zamknięte oczy. Głaszczę ją po twarzy. A nagle w mojej wyobraźni, gdzieś przed moimi oczami, nagle zaczęły wirować wycielaczki w moim samochodzie, które jeszcze przed chwileczką ścigały płatki śniegu. Pojechałem do tej wielkiej wsi, zaczęło padać śnieg. I nagle sobie pomyślałem, kurczę, nasze życie na ziemi to jest taki płatek śniegu. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale fizycznie może słyszeliście o tym, że nie ma dwóch takich samych płatków na świecie. Nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. Każdy płatek śniegu doskonały w formie i kształcie, ale nie ma tu takich samych płatków. Słuchajcie, Amerykanie zrobili nieprawdopodobny film o przyrodzie. Nazywa się Bóg Cudotwórca. Jakbyście kiedy w internecie znaleźli taki film, gdzie opowiadają po najmniejszego robaczka, który jest nawet niedostrzegalny gołym okiem. Jak jest doskonale zbudowany. Słuchajcie, jakie ma kolory, jaki ma swój, jego przeznaczenie, jakie jest fenomenalne. Pierwszy raz się w życiu dowiedziałem, że kości ptaka są lżejsze od piór ptaka. Że każda kość ptaka jest zbudowana, te kanaliki powietrzne są tak zbudowane, że to w ogóle jest to jedno. Na płatkiem śniegu, tam się rozważałem przez kilka dobrych minut, opowiadałem, że każdy płatek śniegu jest zbudowany na sześciokącie. I różne kombinacje tego sześciokąta tworzą to, że każdy płatek śniegu jest inny. Nie ma dwóch takich płatków dla śniegu. Taki samy. I tak samo my ludzie. Jesteśmy tak samo zbudowani, nie? Mamy oczy, tak? Może jeszcze to się otworzy facetów inaczej. Ale generalnie, słuchajcie, nie ma tu takich samych ludzi. Nie ma tu takich samych ludzi. Mówię do mojej baśki dużej, to mam mamę baśkę do córka, a duża baśka, pani profesor akademii. Mówię, ty, pomyśl o tym, że gwiazda innego świrusa, który by to wymyślił, przez naszą planetę przewinął, że tyle miliardów ludzi nigdy nie było i nigdy nie będzie dwóch takich samych. Byli bardzo podobni i będą bardzo podobni, ale był taki sam, nigdy nie było. Wiecie, dlaczego żyjemy w czasach ostatecznych? Dlaczego była Fatima? Dlaczego Medjugorje? Dlatego, że ludzkość doszła do tego, że Pan Bóg jest mało, że nam niepotrzebny. To jest przeszkodą w naszym rozwoju. Pan Bóg jest przeszkodą. Mówi, Panie Boże, jestem na w ogóle niepotrzebny. Proszę nie przeszkadzać. Mamy in vitro, mamy klonowanie, możemy zrobić człowieka takiego, jakiego będziemy chcieli i kiedy będziemy chcieli. Proszę nam się nie wtrącać. Dlatego też i ten paluszek jest tutaj nad ziemianami i już jest tutaj dosyć mocno. Tutaj się. I słuchajcie, nie ma tu takich samych, tak samo z życiem. Jeden płatek śniegu żyje kilka minut, prawda? Są takie, które nie dolatują do ziemi. Dzisiaj Księżyca była w Łodzi, ja tu jechałem, straszne, nie? Tak samo z życiem, nie? Ktoś tam żyje kilka godzin. Moja starsza siostra żyła 2 tygodnie. Ktoś tam żyje 90 lat. A biorąc pod uwagę czas świata, to wszystko ułamek sekundy. To wszystko mgnienie powieki. Ja mówię, my tu zostali spuszczeni na tą planetę przed miłość doskonałą. Do wykonania jakiegoś dzieła miłości, wykonamy to dzieło. Mówię, marnarka się zestarzeje, zakopią 1,5 metra pod ziemią. Robaki będą miały uciekę, ale polecimy dalej. Słuchajcie, jeszcze jedna myśl, która mi się wtedy pojawiła, która totalnie zmieniła moje życie. Nagle, słuchajcie, to wszystko się dzieje właśnie dziewczynę po twarzy, a tutaj pulsuje. Nagle, słuchajcie, myśl, ty, kurczę, do tej pory, ile razy rozpatrywałem problem człowieka, rozpatrywałem go dwuwymiarowo, albo fizycznie, albo intelektualnie. Jak to rozumieć? Nie patrzę się facet na dziewczynę, na pizdoredzie, jak budziarze, widzę klap, blondynka, brunetka, kartka rozwinięta, niewagnięta, tak się patrzy facet na dziewczynę. To był na faceta, ty w okularach, ten to musi być jakiś inteligent, nie? Dlatego taki wysportowany. Zawsze słuchajcie, albo fizycznie, albo intelektualnie. Pierwszy raz mi tak zagrało, że mało mi czachy nie rozsadziło, że to, co jest najważniejsze we mnie, to, co powoduje, że ja widzę, słyszę, że czuję was wszystkich tutaj, to było, to jest i to będzie. I to jest nieśmiertelne. Ja pamiętam na pogrzebie Marka Grechuty, naprawiające, że kurczę, Markę widziałem się 2 tygodnie wcześniej. I nagle jeszcze przed zamknięciem trumny, kurczę, zobaczyłem, tam leży, podobny do niego, ale to w ogóle to nie jest on, bo jego już tu nie ma. Podobne takie leży, jakieś takie, tak, może ktoś zrobił rzeźbę, albo coś wystrugał, ktoś w ogóle takie tu leżało. Słuchajcie, my polecimy dalej. nawet sobie uświadomiłem, słuchaj, przeczytałem tyle książek, odbyłem inne rekolekcje, żadna książka nie uświadamia tak bardzo, że to, co najważniejsze we mnie, to jest nieśmiertelne. To było, to jest i będzie. Mówię jeszcze raz, przeczytałem tyle książek, a to dziewczyna nie chodzi do mnie ani jednego słowa, odbyłem najpiękniejsze rekolekcje w moim życiu. Tylko dlatego, że go skarbiłem po twarzy. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja dostałem tą łaskę, bo stary na Boże, co w ogóle nie wydał nas pytać. My nie będą pytać o to, za to spotkanie z wami, ile nas wziąłem książek, ile tam bo zapraszali po całej kuli ziemskiej. Zapytajmy tylko, czy byłeś miłosierny. Bo byłem głodny, byłem pragniony, byłem w więzieniu, byłem chory. O to mnie tylko będą pytać. Dostałem taką łaskę, że to jest łaska, to żaden obowiązek, ani w ogóle żaden. Że ja nie stanę inaczej z łóżka bez względu na to, czy śpię 5 minut czy 10 godzin, dopóki nie odmówię pierwszej dziesiątki różańca, która mówi o spotkaniu człowieka z aniołem. I ten anioł bez przerwy tu pulsuje w głowie, Janek, ty niczego nie wymyślaj, broń Boże, żadnych pobożnych rzeczy, ani w ogóle żadnych rzeczy, tylko pamiętaj, każdy człowiek, którego się spotkasz, jest poznany przez samego Pana Boga, przed wiekami u Pana Boga było zapisane w tym dzisiejszym spotkaniu. Tylko musisz go przyjąć takiego, jaki jest, słuchajcie. Tylko wysłuchaj go do końca. Ale ta dziewczyna nie podjadła mnie ani jednego słowa. Ale w tym czasie, kiedy go skamię po twarzy, który mi dał tyle wiadomości, które totalnie zmieniły moje życie. No nie. Słuchajcie, no to, ale to mówię, to jeszcze raz mówię, to jest łaska. Wiecie, jaką miałem na ostatnich rekolekcjach przed koncertem w Rzeszowie, ostatnim. W czasie mszy świętej mam takiego mam strzała. Widzę siebie na sądzie ostatecznym. Koło mnie stoi jakiś facet, łachudra, pijak w ogóle obrzygany, obsrany, coś potwornego, żeby się w życiu, by go w ogóle nie, ani 5 zł nie dam za niego. I on mówi tak, stoi przede mną, ja w kolejce stoi przed tym może sądem. On mówi tak, Panie Boże, dałeś mi taki talent, a ja ci przyniosłem 10 tych talentów, masz, nie? Potem proszę, dobra, chodź bracie tutaj, nie? A potem ja idę. I mówię, no Panie Boże, dałeś mi taki talent, a nie wiem, czy się dwa odbierają. Proste? Słuchajcie, łaska, jeszcze raz mówię. Nie chodziłem w szkole muzycznej ani 5 minut. Grałem na wszystkich kontynentach z największymi muzykami. Nie studiowałem polonistyki, filologii żadnej. Te książki są tłumaczone na różne języki. Dlatego mam prawo powiedzieć, że wszystko w życiu jest łaską. Tyle cudownych, wspaniałych muzyków, lepszych ode mnie 1000 razy. Grałem w Podsłówce, w Krakowie, w koncerty, w klubach jazzowych, a my ze Skandiami, mówię, puścili parę bąków na scenie. I moja żona mówi, kurde, czy to jest sprawiedliwe? Ja na profesorskiej pensji muszę cały miesiąc zapieprzać, a ten raz walnie w bęben byle jak. A mówię, kochana, łaska, łaska ciała. Bo poza tym widzieć, jak ten bęben uderzył i kto też. No ona musi, na profesorskiej pensji muszę cały miesiąc zapieprzać. Słuchajcie, no łaska. Poza tym wiele rzeczy, słuchajcie. Ja się zastanawiam, dlaczego moja mama ofiarowała mi Matce Bożej przed moim narodzeniem. Ojciec był w więzieniu, to cała historia na początku 1945 roku, a nie mojego starszego brata czy siostry. Dlaczego babcia mojej mamy, moja mama mojej mamy, będą niepokalanowie, tam dokładnie 7 kwietnia 1947 roku, nie, miałem 1,5 roku, zapisała do rodzeństwa niepokalane mnie, a nie mojego starszego brata czy siostry czy kuzynów. Dlaczego w mojej legitymacji Wysetwa Niepokalanej istnieje własnoroczny podpis Maksymiliana, który już w ogóle nie żył, przez 6 lat już nie żył Maksymilian. Dlaczego jestem na Watykanie, dlaczego papież się zatrzymuje, przyjmie, łapie mnie za rękę i mówi tam, że Matka Boża wie o tym, błogosławi ci, w ogóle bez słowa, w ogóle nie gadamy. To żadna zasługa. Żadna zasługa. Tylko, że musisz wiedzieć, że pierwszym apostołem, któremu się ukazał Pan Jezus po śmierci, była Maria Magdalena. Nie było większej cudzołożnicy, prostytutki w starym Izraelu, jak ona była strasznie bogata. Olejek alabastrowy, ten frakonik alabastrowy, ten olejek, to mu wylała, nie? Jak każdy był postarzy na to, nie? Pierwszy święty w Królestwie Chrystusowym, Łot Dyzmas, który wisiał na krzyżu obok Pana Jezusa, wielokrotnie przestępca, morderca i tak dalej. Paweł, który mordował w ogóle chrześcijan, potem Karol de Foucault, Łobuz, święty Augustyn, Łobuz, młodości Monika, tyle lat, 30 lat, modliła się i płakała. Słuchajcie, nie. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Dlaczego? Tylko mnie w ogóle prowadzi przez życie w ogóle jedno święto słów. Zapytali się Bernadety Subiru w Lourdes. Ty, dlaczego Matka Boża ukazała się tobie, a nie księdzu proboszowi czy biskupowi? Dlaczego tobie? A ona mówi, ty, no nie wiem, ale tak mi się wydaje, jakby Matka Boża spotkała kogoś mniejszego i głupszego ode mnie, to by się jemu objawiła. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słuchajcie, te sprawy można rozpatrywać tylko z dwóch poziomów. Albo z poziomu pasterza, zobaczcie, kto pierwszy zobaczył Pana Jezusa. Najpierw Matuszkowie, a nawet dopiero później najwięksi mędrcy świata. Dla Bóg i świat inteligentów, którzy się wydaje, że coś wiedzą, to sprawy są w ogóle zamknięte. Oni będą chodzić do kościoła, nic z tego nie będą wiedzieć. Tylko mówię, dopóki nie staniecie się jak dzieci, albo trzeba być zejść do poziomu pasterza, albo trzeba być tak wielkim męcem Einstein, Newton, Beethoven. Zobaczcie, co oni piszą o Panu Bogu. Czy taki Newton, czy Einstein, mówią, czym wyżej tam sięgam, to mi dalej jest, to staje się coraz mniejszy. Czym więcej wiem, to mi się coraz bardziej wydaje, że nic nie wiem, nie? Mówię, a tym, którym się wydaje, coś wiedzą. I dlatego też tak było, apostołowie zostali protiwybacy. Słuchajcie, niesamowita rzecz była człowiek obdarzony Duchem Świętym, bo to też jest, nie? Przyrzecanie znowu Ducha Świętego. Po kilku dniach modlitwy po niepotępieniu Pana Jezusa modlą się z Marią dzień i noc, nie? I nagle tych kilkunastu facetów, którzy w ogóle nie czytali, nie pisali, w ogóle pracy chłopów z Galilei, nagle po tych dniach z Matką Bożą, po tej modlitwie wychodzą na ulicę. W przeciągu jednego dnia mamy pozyskane kilka tysięcy nowych chrześcijan. A było to święto pięćdziesiątnicy. Przyjechało wielu Żydów z różnych krajów, mówili różnymi językami. I kiedy te proste chłopy z Galilei zaczęli mówić na ulicy, to wszyscy, którzy ich słuchali tak, jakby im oni mówili w ich własnym języku. O co chodzi? Że człowiek obdarzony Duchem Świętym mówi takim językiem, że wszyscy, którzy go słuchają, wiedzą, o co mu chodzi. I dlatego też może chłopakom w seminariach mówię, kurde, jest takie piękne powiedzenie muzyczne. Nie daj mi tego, coś się nauczył. Tylko daj mi tego, co przeżył. Daj mi to, co przeżył. Jak ci jest wesoło, to daj wesoło. Jak ci jest smutno, to daj smutno. Ale daj mi to, co... filharmonikami czasami, w ogóle skrzypkami, filharmonik, gramy ze skarbami. Teraz będziemy mówić, na 50 lat będziemy grać z filharmonikami w Polsce. I do skrzypku mówię, ty, zagramy coś razem, nie? Ale co? To daj nutę, tak? To zagrajmy o deszczu. Zagrajmy o deszczu. To daj mi jakieś nuty. No co, nie widziałem nigdy deszczu? Zagrajmy o deszczu. Popatrzcie, do deszczu. Patrzcie, pada deszcz. Zagrajmy. No mi tutaj minuty. No kurde, ja! taka prosta sprawa. Nie? Ja mówię, jeszcze raz mówię. Łaska. Tylko świadomość, że każdy z was ma coś takiego, czego nikt nie ma inny na kuli ziemskiej. Każdy człowiek ma coś, dopóki chodzi z tymi butami na tej planecie, ma coś takiego, czego nikt nie ma, to szczególnie w więzieniach, szczególnie tym chłopakami, którzy mają duże wyroki, nie? Ja mówię z tą ręką, bo kiedy, słuchajcie, w Szczecach Opolskich są takie dwa więzienia. Są dwa więzienia, nie w ogóle całe Szczece Opolskie w ogóle żyje w tych więzień i tam są wyroki już powyżej 20 lat, nie? Tamże. No i tam taki mam na zakończenie wszystkich swojej konferencji, mówię, przyjechałem tylko po to, żeby wyrzekać woda do tych dłoni, nie? No wiadomo, że wiem, że Grecerka nie podaje nikomu ręki z swojego grona i potem je wychowawcy po tym całej konferencji, po tym spotkaniu zaprosili mnie do siebie na tam herbatę, jaką tam pijemy, takie tam ciastko czy coś, nie? Najpierw tam do drzwi. To tam! Otwieram te drzwi, stoi kolejka chłopaków w zielonych tych mundurkach swoich, nie? Czego się chcieli? No a my do tego gościa, tyle, dobra. A czego się chcieli? Wiesz co? Przyszliśmy do ciebie, masz jeszcze raz. Bóg! Ba! 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 To! No, ba! Cała tajemnica. Cała tajemnica.
Mam pytanie, czy pan powie, czy Jan Wiedziaczek ma, nie wiem, słabsze chwile, co pan daje siłę? Nie wiem, sakrament, wybranie, modlitwa, co jeszcze się daje na tę siłę właśnie?
Proszę, ja jestem dzisiaj, to cała grupa już teraz nie, ale grupa niewidomych dzieci w Rawce, które prowadzą siostry franciszkanki. Wiedzą, że ja jestem dzisiaj w Toruniu i te dzieciaki się gdzieś modlą. W domach opieki społecznej, w hospicjach ludzie się modlą. Chorzy, bo najpierw się musi zakolegować z jakimś chorym cierpiącym, który się będzie modlił w twojej intencji. Największym skarbem Kościoła na wszystkich są ludzie chorzy cierpiący. upośledzeni, bo mają o wiele większą moc modlitwy niż ludzie zdrowi.
Sens ofiary.
I to jest cała
ta właśnie księdza sobie to sens ofiary.
Musi sobie znaleźć jakiegoś chorego, który będzie się modlił. Jak się pytanie matki Teresy z Kalkuty, Matko, chciałbym ci pomagać, ale co ja tam będę robił, nie? Jak ci to pomóc? Ona mówi, musi tam przyjść na to miejsce, nie? Przejdź do tego domu, tam przy okazji trzeba zrobić herbatę, zrobić to, porozmawiać, nie? Nieważne, dopiero na miejscu się dowie. Nie dowiesz, bo wiecie co, największe, bo to tak się mówi, co ja tam będę robił, to pytanie. Nigdy się nie dowiesz, dopóki tam nie przyjdziesz. Nie? A wiecie, co najwięcej potrzebują chodzi cierpiąco opuszczeni? Żeby mieli się do kogo wygadać. Ja jestem w szpitalach, czy ta profica, to czasem się tak wygadać. Proszę pana, ale tylko panu przychodzi. Bo w życiu trzeba być cwaniakiem. Trzeba się umieć ustawić. Bardzo potrzebuję twojej modlitwy.
A, dobra.
Janek, opowiedz tą historię o tym chłopaku, który zdawał świadectwo. O tym wiesz, tylko aparatura nie jedna, no.
I to jeszcze, jak ja sobie, ktoś was może zapytać, jak ja sobie znajdę takiego chorego, nie? A jeszcze założę z każdym z was, że w waszej najbliższej okolicy jest przynajmniej kilku, jeżeli nie kilku, chorych, opuszczonych, którzy potrzebują waszego spotkania, żeby ktoś tam przyszedł do niej. Słuchajcie, opiekuje się takim chłopakiem, który nie ma nic, tylko ma głowę, nie? A wszystko do niego robią maszyny. Miałem rekolekcję dla sióstr benedyktynek niedaleko Nowego Jorku, w Huntington, na Long Island. I wchodzę do tego domu, to też, słuchajcie, muszę zobaczyć, znaczy widzicie modela, kurde, bo to jest model, który w życiu niczego się nie nauczył, nie uczył w ogóle, nie, tylko nagle w ogóle, wiesz, dostał strzała i w ogóle, no nie wiem, ja tu studiowałem, książki czytałem, no oczywiście czytałem trochę książek, nie, ale nie, to wszystko przychodzi. Ty niczego nie wymyślaj, za tym mądrych rzeczy, za tym powodu, że wszystko pamiętaj, każdy człowiek, którego spotkasz, dzisiaj to takie moje poranne zadanie, jest dla ciebie największym darem. Zapraszam miesiące benedyktynki na wygłoszenie rekolekcji różańcowych. Wchodzę do tego domu i tam przełożona przepiękna dziewczyna na piąty dzień liczbą i jest jej zdjęcie. Jeszcze była kiedyś tam cerką, przeurosła kobieta, bo mówię, słuchajcie, otwiera mi dziewczyna. Ja mówię, Jan Dziaszek, tutaj z tego, ja się patrzę, słuchajcie, no laska, ja nie wiem co. I wiesz, bo jest to kajem, ja to mówię, jaka dziewczyna do zakonu? A my co sobie wyobrażasz? Na Panu Bogu same ochłapy? Najpiękniejsze dziewczyny się na niego znaleźli. I takie było moje poznanie, żeby mnie nie przeskało. Ona mówi, ty, Janek, czeka na ciebie, od razu ty, mówię, Janek, czeka na ciebie Paweł. Paweł, nie za Paweł. Dobra, położyłem swoje walizki w swoim pokoju, prowadzą do Pawła. Okazuje się, że Paweł, taka historia krótka, że ja zrobiłem, ja bym to był zainteresowany, mam w samochodzie kilka filmów, które w TVN jest, zrobiłem o nim ten film. Filmy, pochodzi z Mielca, chodził do gimnazjum, miał 12 lat, obudził się rano, miał niesparaliżowany, tylko z cierpiętą nogę, poszedł do szkoły, na drugi dzień już jest tam, nie? Przez 3 miesiące w Polsce szukali przyczyn tego paraliżu w ogóle. Facet, zdążyli mu tylko założyć respirator, żeby się nie udusił i słuchajcie, przez 3 miesiące w Polsce szukali przyczyn paraliżu, bo ani nie skoczył na głowę, ani mu to w ogóle nie kopnął głowę, nagle jest paraliżowany, nie wiadomo dlaczego. Szukali nieznaleźli, matka jego pisze bogate listy po całym świecie, żeby ratować Pawła. I w jednej z parafii polskich w Nowym Jorku, w niedzielę Bożego Miłosierdzia, czyli tydzień po Wielkiej Nocy, jedna z lekarek polskiego pochodzenia dostaje taki list, jeden z listów od tej matki i mówi nawet tego Pawła. Ludzie się złożyli na bilet samolotowy, wymontowali w samolocie, bo Pawle jest należąco, cały szereg siedzeń przywieźli i w szpitalu badali tego Pawła. Okazuje się, wylew krwi do kręgosłupa, ponieważ nie ściągnięto od razu tej krwi, zgnieła ta krew i cały system nerwowy. Pawłowi została tylko głowa. Słuchajcie, wszystko za niego robią maszyny. Maszyna za niego oddycha, pompę napędza, ekstrementy mu ciągają maszyną, słuchajcie. I tak i leży takie, Paweł się porozumiał ze światem przy mocy komputera. W Ameryce już o tym mówi, bo ponad 30 kg wschód w Krakowie, jak był w Polsce. W Ameryce jakby zaczął mówić z powrotem. Porozumiała się w ogóle ze światem przy pomocy komputera, ma myszkę przykrojoną na czole i niesamowicie sprawnie to myszką pisze w ogóle na tym komputerze, tak się porusza sam. I słuchajcie, Paweł, ja się zastanawiałem się, bo tam był kilka dni u tych sióstr, że bezczelnie ci Polacy przychodzą na niego. Słuchajcie, a nie dlatego, żeby go pocieszać, tylko Paweł jest wulkanem radości. Słuchajcie, taki odjazdów, taki kawałów i taki w ogóle o miłosierdziu Bożym, co ja w życiu nie słyszałem, wiesz? I Paweł w ogóle, słuchajcie, to cała historia, jak wam dostawię ten film, to zobaczycie, będąc słuchajcie, jak go wyrzucili ze szpitala, rodzice byli w ogóle z nim, ale nie ma pieniędzy, żeby wrócić do Polski z powrotem. I w tym dniu u sióstr benedyktynek, które jeszcze 26 miesiąc w ogóle z Polski prowadzą bardzo ekskluzywny dom opieki społecznej, dom starców, gdzie tam koleżanki w ogóle wszystko w wieku, potem jak już w książce tam napisałem, jak się zakolegowałem z tymi koleżankami, też moimi koleżankami 90-letnimi, ale to już inny temat. Słuchajcie, zwolniło się jeden pokój i te siostry bezinteresownie przyjęły Pawła w ogóle tam. Paweł przez te kilka lat, kiedy kończy koledż, siedzą szkołę w ogóle w Ameryce, wynikiem celującym, dostaje od prezydenta Busha, dostaje specjalny dyplom uznania jako prymus tej szkoły w ogóle. Facet, który ma tylko myszkę przykrytą na czole, jest członkiem trzeciego zakonu świętego Franciszka. W Nowym Jorku powstał nowy zakon świętego Franciszka, nowy odłam, jeszcze bardziej ubogi od kapucynów, słuchajcie. Niesamowite, bo tam krzyczył Polaków, niesamowita rzecz, a to znowu, ja się spotykałem z nimi, ja prowadziłem pielgrzymki do amerykańskiej Częstochowy, ale to już jest źle. I słuchajcie, ale Paweł jest wulka rado i wszyscy Polacy przychodzą po to, żeby Paweł ich naładował. I tak siedzimy, gadamy o różnych sobie dowcipach, no radość wielka, bo 20 godzin na dobę siedzę przy Pawle, słuchajcie. I w tym momencie Paweł mówi, Janek, widzisz tą rzecz, która jest u mnie tam na biurku? Patrzyłem, takiej wielkości pieta. Pan Jezus, pan w rękach pani Matki na Święcie po zdjęciu z krzyża, nie? I Paweł mówi, to jestem ja i moja mama. A jego matka, Krysia, od kilku lat, kiedy on jest paraliżowany, stoi przy nim bez przerwy przy łóżku, wpatrzone w te wszystkie maszyny, które bulgotają, wilgoczą na tej ścianie, żeby nie najgorzej, jak maszyna się nie zacięła, bo w tym momencie Paweł jest odłączony od życia. Jak on mi powiedział, że to ja i moja mama, to pierwsza myśl, oczywiście od razu zaburzowało, że łatwiej jest oddzielić Matkę Najświętszą od Pana Jezusa, jest słońce od światła. I druga myśl, którą mierzę po świecie, że dopóki w drugim człowieku, a szczególnie w cierpiącym człowieku, nie zobaczę cierpiącego Chrystusa, nie mam prawa nazywać siebie chrześcijaninem, nie mam prawa nazywać siebie człowiekiem wierzącym. Dopóki w drugim człowieku, a szczególnie w cierpiącym człowieku, nie zobaczę cierpiącego Chrystusa, nie mam prawa nazywać siebie człowiekiem wierzącym. W tej chwili Paweł jest w Polsce, już go sprowadzili. Paweł właśnie tu mówił świadectwo. On mówi świadectwo, a jego rodzice, w ogóle ojciec pięknie, mówi, że on znajduje się w sytuacji, bo bez przerwy leży rodzinka, nie? Tylko ma tą głowę, no to nie wiadomo, trzeba być, czy mu się na przykład nie zachce w ogóle tam, żeby mu wargi posmarować, albo mu pomalować herbaty, albo ściągnąć te ekstrementy, albo w ogóle nakarmić, nie? I oni zrobiło im się nowe życie, no, nowe sytuacji, czyli zdajemy tego sprawę, że musi ktoś być do przerwy, nie? Przy nim. I rodzice jego mówią też w ubiegłym roku fantastyczne świadectwo właśnie Rzeszowie, na Paweł mówi, on też mówi, jako radość, że w ogóle dzięki temu, że on jest tak sparaliżowany, ile ma w ogóle aniołów, którzy do przerwy do niego przychodzą, do przerwy wszyscy w ogóle dbają o niego, a tu gość, który ma ten akumulator, na 5 godzin, że ma bardzo mocny ten silny akumulator, ale może być odłączony od prądu w ścianie tylko na 5 godzin. Dlatego zmierza, żeby go przywiedzie w ogóle na koncert na chwilę, potem szybko spowodę, żeby go podłączyć do prądu, żeby się akumulator nie skończył. Ale słuchajcie, no, radosny facet. I on walczy, on mówi, że on swoje tą pewne świadomości.
Ja to widziałem, wiecie, ale radosny. Ja to widziałem, bo ja to widziałem po prostu, tego chłopca. Radosny, wspaniały chłopak. W jego sytuacji w ogóle.
To przywiązany jest, bo tak się nie utrzyma. W ogóle nie ma same kości, bo no, jak nogi nie robią, to jest. No. Ale jest tylko, że słyszę, jak mówi, to pompuje mu respirator powietrze. No i tak mówi, jak mówi, bo maszyna mu ten prąd, mu tam pompuje to powietrze, żeby mu funkcjonować. No i co jeszcze? Chłopie, bo się zrobiło.
Koniec
w ogóle zabawy. Co tam po 11.
To może ja na zakończenie może bym powiedział tak, że no ponieważ tutaj pan wiesz, co ten dał mi zadanie domowe, to przynoszę te książki, a to ja czuję się tak zobowiązany powiedzieć swoje refleksje, bo no myślę, że wielu z nas w pewnym momencie potrafi zaskoczyć. O, i wtedy zaczyna się formacja prawdziwa. I tu musiałbym powiedzieć, że tutaj jest takie przedstawienie takiej prawdziwej, życiowej formacji. Bo to jest w odróżnieniu od tego, co my najczęściej mamy dostępne, no to są opracowania głównie przez teologów, można powiedzieć, ludzi wykształconych, którzy mają określony sposób patrzenia, ale nie zawsze może być tak do końca uwzględniające takie życie rzeczywiste. I tutaj może ja to pozwolę sobie przytoczyć, bo tu jest tak, do nieba idzie się, czyli aforyzmy, takie krótkie stwierdzenia mądrościowe. Na okładce jest: nie dlatego, że nosiło się habit, czy pisało mądre książki o Panu Bogu, ale dlatego, że było się dobrym jak chleb. I to tak jakby tutaj takie podsumowanie tego, co Pan Janek mówi, to się zgadza. A tutaj, bo tego nie czytałem, co ty czytałeś, Marek, ale to mi się bardzo podobało, bo tu jest pokazany proces. Tutaj poszło czegoś tam i rzeczywiście ten zachwyt tą drogą, co się wydaje niewiarygodne dla wielu i taką dziwną, ale to rozumiem, trzeba wejść, zacząć to czytać, ale to jest bardziej jakby takie trafiające do serca, aniżeli by się wzięło, no, nawet świętego Augustyna, tak? Bo to jednak, no, trzeba być w jakiś sposób przygotowany. Bo inaczej by na przykład świętego Augustyna czytać jako ciekawostkę, tak? Jako historię, tak samo jak z Ewangelią niektórzy postępują. A tu pierwszy raz spotkałem coś takiego, że ktoś tak naprawdę od serca z autopsji to pisze, jak ten rozwój się dokonuje. Oczywiście zdarzyło mi się raz czy dwa razy czytać żywoty świętych, ale tu jest, to jest jakby najbliższe, mi się wydaje, na podstawie mojego doświadczenia, więc ja myślę, że to jest bardzo godne polecenia, ja myślę, wielu ludziom, którzy by chcieli spróbować, bo to jest naprawdę dobra rzecz. Jeszcze do... A muszę powiedzieć tak, że na początku podszedłem z lekką taką rezerwą, no, zgodnie z życiowym doświadczeniem, że no, być może no, są jakieś, tak jak się pamiętniki pisze, no, wiele dziewczyn pisało swojego czasu, mężczyźni może mniej, a niewiele było takich, które wprowadzały inspiracje, były takim materiałem do budowania siebie samego, tak? Przeważnie pamiętnika to są jakieś refleksje, emocje opisane, tak? No pewnie tam takie związane z wrażeniami, a tutaj, no może dlatego, że pan panie Janku to już był w pewnym wieku. Bez tych doświadczeń.
Zostałem nasze dziecko. No
czyli taki seminarzysta gdzieś tam formujący się na księdza, to chyba marne ma szansę. To nie chodzi, że jestem przeciwko, ale ubolewam na tym, że nie mają tej możliwości.
Ale to chyba nie o to chodzi.
Ale to jest ważne, to jest ważne,
bo brat, który już był dojrzały.
Bo
wtedy... No właśnie, bo tutaj same są początki, nie?
Bo jest to, co tutaj Pan też wspomina, no, kwestia Kościoła, który no, składa się z tego, co my tu widzimy, tam gdzieś w niebie święci pozostali i Jezus, ale też jest to pasterze. I różnie do naszych pasterzy, to nie istniejących, odnosimy się. No, niektórzy tak na zasadzie, no, że tak jest i tak jest dobrze, coraz więcej jest takich, co krytykuje i takich z pozycji jakichś zacietrzewionych, ale niewątpliwie jest tak, że tutaj też wynika z tego, że potrzeba nam pasterz.
Duszpasterz.
Tak.
Czyli człowiek, który jakby dba o mój rozwój duchowy, nie?
Tak. I teraz to, co patrzę, na, co się jest w parafiach, ja może takiej wiedzy nie ma, ale z tego, co ja widzę osobiście, to niestety ubolewam, widzę wyraźnie. Kiedyś tego nie zauważyłem, bo to chodzenie do kościoła. Jak się chodziło co niedzielę, to było w porządku, jakiś paciorek i właściwie temat zamknięty. A ja w pewnym okresie zacząłem też jakby formować się, korzystać z formacji. To dopiero ze zdziwieniem odkryłem, że można z Bogiem być cały czas teraz, cały czas myślę tak jak o sobie bliskiej, czy o swoim synu, czy żonie, ale to jest osoba, która, no, to jest szef gdzieś tam u góry, któremu mamy podlegać i tylko wyłącznie jemu. I to jest piękne, bo jest im niezależny, a każdemu zależy na wolności pewnej. I tutaj kwestia parafii jakby tego nie dostarczy. Jest te rytuały, łącznie zbierzowanie, potem się słyszy, że to jest ostatni kontakt z Kościołem i w tym momencie ma papierek, tak? I już Kościół do niczego nie potrzebny. No bo ten młody, moim zdaniem, nie poznał tego prawdziwego Kościoła.
Bo nie ma ducha,
nie ma tej istoty. No tak jak na przykład ktoś powie o miłości, to jest zdziwieniem. Jedno powie, to tak, to jest ta główna sprawa. No miłosierdzie, miłość. no, wielu się zaświęca, tam będziemy mówili o miłości, wiadomo jak ona jest, bo obserwujemy naokoło, jak te różne formy są ćwiczone. I to jest poszkodowana w dużej mierze młodzież, bo jeżeli tylko ogranicza się do parafii, to w większości przypadków niestety to się kończy na zasadzie tylko kulturowej. Natomiast ta młodzież, która miała możliwość z formacji korzystania, czyli oazowe, duchy i tak dalej, jakkolwiek by się mówiło i nie dla każdego, bo każdy ma swoją drogę i są różne odcienia emocjonalności, czy też kwestia rozumu, używania. Niemniej bez takich jakby pomocy ludzi, którzy są doświadczeni, jak pan, czy niektórzy doświadczeni księża, czy no, ludzie, którzy potrafią być przewodnikami duchowymi, to jest bardzo trudno z drugiej strony. To jest bardzo trudno, bo to widać tylko wybokiem, a z drugiej strony te wszystkie masy ludzi mają prawo mieć pretensje, że są jakby zostawiane same, bo pasterze nie spełniają jakby swojej roli. A sami, no przeciętny człowiek nie jest w stanie sobie sam dać rady z tym wszystkim. I to jest ten dylemat, tak? Bo mówi sam sobie ćwiczy, rób, to niewielu to potrafi. Potrzeba nam naprawdę rzeczy, osoby, które nas poprowadzą, pokażą tą właściwą drogę.
Przepraszam, że przerwę. Taki jeden prosty przykład. U nas krucjatę różańcową za, czy sprawa intronizacji Chrystusa Króla prowadzą świeccy ludzie. Dlaczego się stało na Węgrzech, to się stało? Dlatego, że krucjatę ogłosił i zorganizował prymas Węgier. Ludzie zobaczyli, że prymas, biskupi na kolanach, to ludzie poszli w ogóle za tym. I stał się cud na Węgrzech, prawda? Że oni w ogóle cały ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy wyrzucali, nie mają żadnych długów, budą sami. Co, oczywiście biznes światowy ma do Orbana, bo ma wielką krzywdę, chcą go zamordować, że im zabrał kasę, ale to się stało, że mówię przykład, że to pociągnął prymas, czyli najważniejszy duszpasterz kraju, gdzie u nas nie ma, nikt nie wie w Polsce na przykład, kto jest prymasem, który skoro się wziął w ogóle, nie? Prawda? Bo Wyszyńskiego nie ma, co Wyszyńskiego zabrakło, bo Wyszyńskiego powiedział, pan posłuchał, powiedział, co to jest w ogóle za. A tutaj gość, który nie wiadomo, kto sam sobie załapił tę w ogóle tą sprawę. Nie, przede wszystkim nie ma duszpasterzy, nie ma tego, że oni wychodzą po owce, nie? Że oni szukają tej owce ostatniej, co jest Ewangelii, zostawia to 99 i idzie tam za tą jedną. Duszpasterze stali się u nas urzędnikami, którzy odrabiają swoje, w ogóle proszę nie pokazać, tutaj tego nie. I właściwie tam to oni, nie? Przychodzi się i obie znam tego, widziałem, mówią, no to ja przeświętą, ale on nie jest moim duszpasterzem. On nie walczył o moją duszę. Oprócz tego, że tam obowiązki swoje tam odprawia i zamyka się i cześć, no, dobranoc państwu. I dlatego protestanci w ogóle nam zarzucają, katolikom, że na przykład my przychodzimy na Eucharystię, stoimy obok siebie i w ogóle się nie znamy. I w ogóle mało też, że nie chcemy się znać, a wychodzimy z kościoła, żyjemy jak poganie. A duszpasterz.
Zawsze to brak spójności.
A nie jest pasterz. Jest pasterz, który chodzi za owcami. Nie? Ktoś powiedział, że jest duszpasterz i pastuch. Nie? Że duszpasterz chodzi i gromadzi, owce chodzi za owcami, nie? A pastuch to jest też, że w ogóle owce. No, że to jest w ogóle zupełnie odwrotny biznes, nie? Że nie dba w ogóle duszpasterz, a pastuch nie. Pastuch, że robi swoje, żeby a tam takie owce się bardzo będzie.
Tak, co najgorsze, są teraz już pastuch elektryczne.
No.
No. W ogóle człowiek.
To nie mamy
prawie. Ja jeszcze chciałbym tylko zaproponować, żeby czytać tę książkę tak, jak mnie się udało czytać. Książka ma swój schemat.
Ale warto zajrzeć chociażby. Może to
dobrze skończę. Chodzi o to, że każdy dzień zaczyna się rano i jest potem podsumowanie tego akapitu. Ja czytałem rano i wieczorem i bardzo mi to pasowało. Trochę rano, trochę wieczorem. Spróbowałem w południe, nie wychodziło. Jakby wchodziłem w rytm pisania pańskiego. Czyli zaczynał Pan od modlitwy, od wyszukania tam różnych...
Czytam codziennie wieczorem.
Tak, a wieczorem podsumowywał. I to bardzo mi się podobało, bardzo mi pasowało właśnie do takiego rytmu porannego czytania i wieczornego czytania. Także zalecam. Książkę należy przeczytać. Ja przynajmniej tą trochę późniejszą czytałem. Być może dlatego to moje pytanie było takie próbujące znaleźć Pana. Wytłumaczył Pan, że w pierwszej jest więcej człowieka.
A to tylko takie, tylko czym dalej będę bardziej reportażowo. Reportażowo, na przykład, że Wiesiek mi zarzucił w ogóle. Mówi, to wiesz co, ja tu Ciebie w ogóle nie widzę w ogóle w tej piątej dziennie szkole.
Ja myślę, że to chodzi, że tutaj Marek słusznie zauważył. Myślę, że to, czego używasz, to jest zupełnie inne. Jest w wywiadzie Rzece z Jankiem i tam dostaniesz te wszystkie takie, to mięso. Mnie ujmuje, że tak podsumować, dwie rzeczy mnie ujmują. Rzecz najważniejsza to jakaś taka normalność. Jak człowiek słyszy o konwersji, czy nawróceniu, czy uwierzeniu, to często ma do czynienia z ludźmi, którzy jakby ostentacyjnie to podkreślają. Jest jakaś ostentacja, mówią niektórzy dewocja. U Janka mnie ujmuje to, że jest taki normalny i naturalny, że ten język jest kolokwialnym językiem, potocznym. On się nie boi użyć słowa wdupenka, bo w końcu 39 lat, czy 40 takim językiem się posługiwał na co dzień. I druga rzecz, która mnie w Janku fascynuje, to jest świadectwo, które ja może jeden tylko przykład podam. Nie chodzi mi nawet o to, że Janek peregrynuje przez świat jak gdyby. Znam wielu jego przyjaciół, mamy wspólnych przyjaciół. Dla mnie takim świadectwem, wyobraźcie sobie gościa, który 40 lat, no 20 lat swojego życia, kiedy jest dorosły, jego życie to nieustanne wino, kobiety i śpiew. Balanga. Balanga na okrągło, połączona działalnością artystyczną ze skandalem. I wyobraźcie sobie tego faceta w roli pielęgniarza zajmującego się starą, leżącą, umierającą matką. Z całą biologią związaną z tym wszystkim. Bo Janka siostra, jak słyszycie, zmarła. Mama Janka nie miała córki. I on zajmował się tą matką w tych wszystkich biologicznych aspektach. Mnie to się w głowie nie mieści. Nie wiem, czy ja bym potrafił. Pewnie bym nie potrafił. I to jest takie dla mnie, tak jakby te dwa, to jest dla mnie jak gdyby Janek. Więc tym jednym biegunem, a tym drugim biegunem. No.
Ale ja jeszcze, jeśli można, chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. Bo to wszystko, co mówili poprzednicy, to jest oczywiście jeszcze raz prawda. Natomiast pan niemalże deprecjonował się tutaj publicznie jako artysta. Mówią, że jest pan któryś rzędem, wędniarzem czy perkusistą. Natomiast ja dostrzegam w panu bardzo wyrafinowanego artystę, co najmniej reżysera również. Ujął mnie ten moment, o którym pan opowiadał, kiedy dobierał pan kurzystów bodajże. I wybrał pan kurzystę, który się zatkał z emocji. Standardowo reżyser twórca kurzyska powinien taką osobę odstawić. No i co, chłopie? A pan go w sposób bardzo wyrafinowany wyciągnął po to, żeby on na zajutrz w tym koncercie wzruszył ludzi. Żeby niech on sam się wzruszy, ale to było...
Bo może tylko twoje wzruszenie. Nie to, żeby po co się wzrusza, tylko musi sam się wzruszyć, trzeba on się wzruszyć.
I wtedy wzruszy publiczność. To było bardzo wyrafinowane. To myślę sobie, że trzeba mieć duży talent do wychwytywania takich rzeczy. To był dla mnie taki przejaw artystyczny.
Tu mam jego świadectwo mam na ostatnim Rzeszowie, na 2013 płycie, zaraz to pokażę. I tam zrobili zupełnie, ja co roku robię tutaj dokrętkę, oprócz tego koncertu, który filmujemy, robię taką dokrętkę, co się dzieje za kulisami, bardzo ważne, jak to się buduje, jak rozmawiamy między sobą, to, żeby oglądać koncert, to trzeba najpierw znać kulisy, nie? A w tym roku pierwszy raz zrobili ludzie zupełnie obcy, ludzie o nas zrobili. No i właśnie tamten chłopak, o którym mówię, on tam opowiada ten moment, że go zatkało, nie? Że przestał śpiewać, że łzy i w ogóle tego, To jest najważniejszy moment tego koncertu, bo dzięki twoim żon tam nie jedna łezka się polała. No, nie. W ogóle na widowni. Nie wiedzieli, oni sami nie musieli wiedzieć dlaczego, tylko że ich, jego emocja, nie, jego wnętrze tam się gdzieś musiało udzielać.
To trzeba być zdolnym artystą, żeby to wychwycić, podciągnąć.
Zgadzam.
Jeżeli ktoś był zainteresowany, ja pokażę teraz książki, bo tutaj Wiesiek sobie zrobił oprawki. Ja to na tych oprawkach nie widać. Wykaza książka ma swoją barwę, nie? Swoją barwę i aby ktoś był zainteresowany czy w ogóle książkami, czy w ogóle płytami, tego jest ponad 40
propozycji. To tak wydane, wiesz, jakby nie kapucenia, kamerzuli.
Zanim przejdziemy, a teraz, zakończyć i panu podziękować, ja przede wszystkim chciałbym tak powiedzieć, że to jest bardzo fajnie, że tacy ludzie jak pan istnieją, bo mamy wielu dobrych kapłanów, ale potrzebna im pomoc. Takich osób jak pan, i miejmy nadzieję, że jest więcej, i niektórzy będą zainspirowani, bo to nie można zwalać tylko na kapłanów.
Do ciebie jest taki jeden z najwybitniejszych dzisiaj duszpasterzy akademickich, Piotr Pawlukiewicz. To słyszeliście. I on przyjaźnił się bardzo i on mówi, że jest tak, ty, nie daj Boże, żeby więcej takich budziaczków było, to my stracimy robotę.
To podziękujmy.
Thank you.